Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja i zapowiadane rozmowy niedokończone. Mamy teraz okazję, by porozmawiać o stanie rządu i stanie państwa polskiego, bowiem naszym gościem, już obecnym w telewizji Trwam, jest pani minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nie muszę przedstawiać panią minister, też nie musimy mówić, co pani minister wykonuje teraz jako swój obowiązek, swoją pracę, bowiem jest tam, gdzie, no, można powiedzieć, najwięcej się dzieje, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a więc tutaj można powiedzieć odpowiedzialnego za gospodarkę naszej ojczyzny. To jest druga co do ważności kancelaria po prezydenckiej, albo pierwsza. Trudno tutaj mówić, w każdym razie wiadomo, że prezydent jest głową państwa, natomiast premier jest głową rządu. Witamy serdecznie panią minister.
Ja również witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim, którzy nas o tej porze słuchają. Oczywiście ponownie witamy tych, którzy nas oglądali w telewizji Trwam. Dziękuję za ten program i te wspólne chwile refleksji. Ojcu też dziękuję za pytania i za zaproszenie w ogóle.
To my dziękujemy za odpowiedź, bo dzisiaj szczególny dzień. Właściwie jesteśmy rozgłośnią, która, można powiedzieć, trzyma rękę na pulsie, bo dzisiaj wydarzyły się ważne rzeczy w Warszawie, więc tytułem wstępu dla tych, którzy nie byli z nami i po 18:15, bardzo prosiłem pani minister wprowadzić nas, co ważnego stało się 28 września 2016.
Oczywiście, jak najbardziej, już spieszę to i czynię. Podobnie jak właśnie w programie, w telewizji Trwam. Rzecz jasna, bardzo ważny moment, dlatego że przyjęliśmy budżet na 2017 rok jako rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Za chwilę podam też kilka danych z tego budżetu i też uspokoję wszystkich tych państwa, których być może zasiano niepokój, że na pewne elementy programu bardzo ważnego, który już podjęliśmy w 2016 roku, jak twierdzą nasi oponenci, być może nie starczy środków. Za chwilę o tym powiem, żebyśmy wszyscy byli spokojni co do tych kwestii. Ale i też dzisiaj pani premier, tak jak zapowiadała w ubiegłym tygodniu w piątek, dokonała rekonstrukcji rządu, przystosowania i przekształcenia niektórych elementów naszego funkcjonowania jako naturalnej konsekwencji realizacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. I to jest konsekwencja tego, że zapowiadaliśmy likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa. W ślad za tym w przyszłym tygodniu pani premier przedstawi również propozycje nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa, ale niezależnie od tego, ponieważ przyjęliśmy jako rząd plan odpowiedzialnego rozwoju autorstwa pana premiera Morawieckiego, również pan premier Morawiecki otrzymuje wszystkie narzędzia, instrumenty do realizacji tego planu, czyli wchodzi w kolejną fazę, bardzo ważną dla polskiej gospodarki, tak żeby rzeczywiście ten plan przede wszystkim pobudził polską gospodarkę, a co za tym idzie, pozwolił na zabezpieczenie tych wszystkich elementów realizacji naszego programu, który już państwo znacie. To tak w największym skrócie. Oczywiście Ministerstwo Budownictwa to jest, jakby tutaj budownictwo jest tym elementem, na który stawiamy po programie 500+. Jest program, który oczywiście też jest i będzie obudowany w odpowiednie projekty ustaw. To jest program Mieszkanie Plus. Bardzo ważny element, na który kładziemy nacisk, związany z funkcjonowaniem szczególnie młodych rodzin, tak żeby w sposób uporządkowany i niezakłócony rozwiązać te problemy, szczególnie problemy prawne, organizacyjne z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa geodezyjnego, po to, żeby przede wszystkim uprościć procedury, przygotować grunt po to, żeby taki program był już jak najszybciej realizowany i pierwsze elementy tego programu już państwo za moment staną się faktem. Ale przede wszystkim też w tym musi to realizować odpowiedni resort. I to będzie Narodowy Program Mieszkaniowy, składający się z trzech głównych celów, więc chodzi przede wszystkim o zwiększenie dostępu do mieszkań dla osób o dochodach uniemożliwiających nabycie lub wynajęcie mieszkania na zasadach komercyjnych, zwiększenie możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych tych osób, które są wykluczone społecznie ze względu przede wszystkim na niskie dochody i wreszcie trzeci się poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego, zasobów mieszkaniowych, zwiększenie efektywności energetycznej. To tak w kontekście tego pytania, które też padło od jednej z pań podczas naszego spotkania w telewizji. Tu też służę Państwu danymi, które przede wszystkim przytacza pan minister Andrzej Adamczyk. I w tych również elementach rekonstrukcji zawarte są decyzje pani premier co do utworzenia specjalnych centrów, które tutaj może najpierw jeszcze wcześniej Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, na którego czele stanie też pan Morawiecki, bo tutaj sprawy ekonomiczne w tej chwili gospodarcze są obok tych socjalnych naszym priorytetem. One są warunkiem sine qua non w ogóle powodzenia projektów socjalnych, więc tutaj też będzie taki specjalny komitet, który będzie te kwestie omawiał, nadzorował i wdrażał, a także centrum badania, które ma odpowiadać na wiele pytań dotyczących mechanizmów gospodarczych, mechanizmów rynkowych, który ma służyć też premierowi, polskiemu rządowi, jeśli idzie o doradztwo eksperckie w zakresie polskiej gospodarki. To tak pokrótce, jest jeszcze kwestia, chcę też bardzo podziękować z tego miejsca, jeśli ojciec pozwoli, bo pan minister z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan minister Paweł Majewski, jako że już zakończył dzieło pełnomocników, był pełnomocnikiem do spraw Organizacji Światowych Dni Młodzieży. Właśnie składamy już raport zgodnie z ustawą z realizacji tego bardzo ważnego przedsięwzięcia i zadania i pan minister przechodzi do resortu cyfryzacji. To jest też taka zmiana nasza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan minister Lipiński przechodzi na funkcję pełnomocnika do spraw równego traktowania. Pan minister i oczywiście do spraw społeczeństwa obywatelskiego. To jest też ten element, na który umawialiśmy się. I w miejsce pana ministra Kaczmarczyka, który został z tej funkcji odwołany. I to są takie elementy, które składają się przy, mówię tutaj o likwidacji Ministerstwa Skarbu, czy wracając do kwestii budownictwa. To jest kolejny element badania, w jaki sposób funkcjonuje Polska resortowa, od czego można powiedzieć, odchodzimy. Dzisiaj też piękne przykłady z Rady Ministrów, kiedy ministrowie sobie wzajemnie pomagali w uzupełnianiu budżetów. No właśnie o to chodzi, żeby nikt nie zamykał się w swojej własnej, nie wiem, działce, w swoich własnych potrzebach, tylko żeby razem wspólnie współpracować. Także tyle pokrótce te ważne zmiany. W tej chwili obok kwestii dotyczących spraw związanych z naszym programem 500+, Mieszkanie Plus, przede wszystkim sprawy gospodarcze, czyli plan odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego.
Na pewno też, panie minister, to nie są jakieś słabe punkty, bo to za duże słowo, ale może miejsce, gdzie trzeba się bardziej dogłębnie przypatrzyć. My mówię tutaj o działaniu rządu, bo chodzi mi o spółki Skarbu Państwa. Ostatnio było troszeczkę głośno, oczywiście te Kasandry, prawda, opiniotwórcze na tym bardzo żerowały. No i też kwestia, no Polacy, może niektórzy, część grupa by chciała bardzo szybkich zmian, na przykład w służbie zdrowia, prawda, żeby to było widoczne, a wiemy, że to jest system, a system się naprawia nie z tygodnia na tydzień, więc może te dwie rzeczywistości.
Także z jednej strony rozumiem cierpliwość, przede wszystkim też naszych wyborców. Bardzo by chcieli już bardzo szybko poczuć tą dobrą zmianę. To jest oczywiste i jak najbardziej naturalnie się z tym zgadzamy i robimy wszystko, żeby te zmiany były odczuwalne jak najszybciej. Natomiast stan, który zastaliśmy, rzeczywiście jest stanem fatalnym. Toczy się wiele postępowań. Może jeszcze Państwo nie widzicie ich na zewnątrz, bo rzecz jasna muszą tutaj prokuratura i tak dalej, muszą być rzetelne śledztwa w tym zakresie. I rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy, co się dzieje. W międzyczasie przekształcenia w ministerstwach, ale też, tak jak powiedziałam, w tej materii, jeśli chodzi o Ministerstwo Skarbu Państwa, myśmy obiecali, że dnia 1 stycznia ulegnie ono likwidacji. W ślad za tym, rzecz jasna, będzie nowy nadzór właścicielski nad spółkami, który jeszcze raz powtórzę, ogłosi formułę i formę ogłosi pani premier w przyszłym tygodniu, ale i też przede wszystkim kwestia przeglądu tych spółek, a też jeśli pojawiają się takie głosy, że gdzieś trafiła osoba nieodpowiednia, nie jesteśmy formacją, która zamiata te kwestie pod dywan, tylko wyciąga konsekwencje i wyciąga wnioski i dokonuje stosownych zmian, decyzji bądź korekt, co jest oczywiste. Dzisiaj tą sprawą zajmuje się pan minister Kowalczyk, mimo rozlicznych obowiązków związanych z prowadzeniem Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest potężny rozdział dotyczący rządowej legislacji. W związku z powyższym oczywiście trwa polemika. My też polemizujemy, ale tak jak powiedziałam, różnimy się tym od naszych poprzedników, że potrafimy wyciągać wnioski i że te decyzje następują bądź nastąpią. Natomiast co do kwestii dotyczącej owej polemiki, co do osób, które zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, bardzo ważne jest to, żeby to też były osoby przede wszystkim uczciwe, prawda? Bo co komu po różnych tytułach, czy na różnego rodzaju nawet, nie wiem, kwalifikacjach czy uprawnieniach, jeżeli okazuje się, że ten nadzór właścicielski nie jest sprawowany tak, jak powinien być sprawowany. Więc tu moglibyśmy bardzo dużo z opozycją w tej kwestii polemizować. Jeśli Państwo mnie prywatnie pytacie o zdanie, to wolę czasami osobę, która być może tyle tych różnych tytułów do sprawowania tego typu funkcji nie ma, ale jest osobą bardzo uczciwą i w miarę na tyle dającą rękojmię tego, że sprawy przede wszystkim finansów i kondycji takiej spółki będą przypilnowane i że my będziemy wiedzieli, co tam się dzieje. Także odmawia się, czy opozycja odmawia możliwości uczestniczenia różnym osobom. Myślę, że tylko dlatego, że są związane, co jest oczywiste, z naszą stroną, naszą formacją polityczną. Myślę, że jeśli weźmiemy lata 2007-2015, to tego typu zdecydowanie gorszych przykładów moglibyśmy pokazywać dużo, dużo więcej, co uczyniliśmy w pewnym naszym takim programie. Ale to nie o to chodzi, żeby się licytować na, broń Boże, jakieś rzeczy, które są niewłaściwe. Nic zdrożnego. My przede wszystkim zupełnie inaczej do tego podchodzimy, na pewno bardziej sprawiedliwie i prosimy, żeby też nie powoływać się na różnego rodzaju, nie wiem, nie wykorzystywać różnego rodzaju znajomości, bądź powoływać się na znajomości, których tak naprawdę nie ma, żeby te sytuacje i te informacje sprawdzać. I pewne korekty, które mają być do wykonania, pewnie wykonane będą. Natomiast jeszcze wrócę, jeśli ojciec pozwoli, bo to ważny też dzisiaj dzień dla nas. Też już troszeczkę powolutku będziemy podsumowywać. Dzisiaj mówimy o stanie naszych prac. Wiele nam się udało podczas tych 8 miesięcy zrobić. Oczywiście dużo przed nami. Do 15, wracając do tego pytania ojca, co do kwestii ochrony zdrowia. Pan minister zdrowia ma przedłożyć, już częściowo przedłożył też i ustawę dotyczącą chociażby poprawy warunków płacowych w niektórych obszarach w służbie zdrowia, szczególnie tych najbardziej zaniedbanych. Ale do 15 października ma przedstawić szczegółowe elementy rozwiązań, które mają tą sytuację poprawiać. Dzisiaj też przy rozmowie o budżecie ministra zdrowia rozmawialiśmy na te tematy, gdzie i jak znaleźć na to określone środki i na rozwiązania organizacyjne w tym zakresie, tak żeby wspomóc naszych obywateli, bo to jest jeden z najważniejszych obok tych spraw, tak jak powiedziałam, socjalnych i gospodarczych obszarów życia każdego obywatela. To jest oczywiste. W projekcie ustawy budżetowej zakładamy, i jeszcze raz chcę tutaj, żeby to jasno wybrzmiało i bardzo Państwo proszę o przyjęcie do wiadomości, że żaden z programów, zarówno program 500+, jak i każdy inny program, nie jest programem zagrożonym, jeśli idzie o środki budżetowe. My te środki zapewniliśmy i te programy będą w sposób niezakłócony realizowane. Wzrost PKB w 2016 roku wyniesie 3,4%, ale szacujemy, że w roku 2017 realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,6%. I mamy nadzieję przy wdrażaniu odpowiednich tych programów, które już są, tych zabiegów, które już są, to mamy już takie informacje, takie dane pierwsze, które spłynęły do nas już za ten okres, kiedy rządzimy, że dochody budżetowe, które przede wszystkim mają zabezpieczać pieniądze na nasze reformy, już w tej chwili my odnotowujemy wzrost, bo te dochody wyniosły w końcu sierpnia 214 miliardów złotych, podczas gdy planowano, że będą one na poziomie 205 miliardów złotych, czyli już mamy wzrost o 9 miliardów, a w zeszłym roku za ten sam okres to było 187 miliardów złotych, a więc 214 do 187. To jest bardzo duży wzrost. Głównie nadwykonanie, jeśli idzie o ten plan dochodów, pochodzi z ściągalności, z uszczelniania podatku VAT, a na to złożyło się szereg przede wszystkim przedsięwzięć dokonanych przez ministra finansów, ale i też ustawa, która została przyjęta na wniosek ministra sprawiedliwości przez rząd, dotyczący tak zwanej karuzeli podatkowej, VAT-owskiej, przepraszam. Także myślę, że poprzez to uszczelnianie tego systemu, czyli klauzuli unikania opodatkowania, jednolitego pliku kontrolnego, aplikacji krytycznych i tak dalej, już mamy bardzo dobre wyniki. Przepraszam Państwa. To prawda.
Dobry
tak,
znak.
To prawda. Potwierdzam. Też ścięte zostały wynagrodzenia, jeśli jesteśmy jeszcze w obszarze spółek, to pozwolę sobie przypomnieć, że ścięte zostały wynagrodzenia prezesów spółek Skarbu Państwa i w sierpniu weszła w życie ustawa. Z tego powodu w skali roku przewidujemy oszczędności na poziomie około 60 milionów z roku. Spadło też bezrobocie. No tyle oczywiście mówią statystyki i liczby, ale ja rozumiem, że jeszcze potrzeba czasu, żeby istotnie i tak realnie nasi obywatele poczuli po prostu dobrą zmianę. Jeszcze chciałam podać jedną informację, szczególnie dla tych Państwa, którzy interesują się ekonomią, że minister nasz finansów zwrócił uwagę, że na koniec sierpnia 2016 roku deficyt wynosił 30% zaplanowanego dotychczas, czyli szacujemy, że na koniec roku tenże deficyt będzie niższy niż ten, który zaplanowaliśmy w ustawie budżetowej. Także wszystko mieści się, nie ma żadnych negatywnych szans, że wejdziemy w procedurę nadmiernego deficytu i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę mieścimy się tutaj we wszelkich normach, a nawet może i lepiej. Przypomnę, wprowadziliśmy podatek od sklepów wielkopowierzchniowych, które zastrzegła i oprotestowała, jak wiemy, Komisja Europejska. Będziemy tą decyzję zaskarżać, a jeśli nawet Komisja będzie chciała nadal tutaj w tej kwestii zaszkodzić, chociaż przypomnę, że Francji jakoś nie próbowała dyktować warunków w tym zakresie, mimo że oni mają taki o bardzo podobnym charakterze podatek, może na nieco innych zasadach. No to jest nam tak, ale tym niemniej znajdziemy rozwiązanie, które będzie powodowało, że ten podatek, który jest sprawiedliwy szczególnie dla tych, którzy musieli konkurować, właściwie to nie mieli szans, żeby konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi, żeby jednak ten podatek istniał. Przypomnę, wprowadzenie przede wszystkim zakazu odbierania dzieci ze względu na biedę. Mamy takie, jak Państwo śledzicie z mediów, jeszcze takie przypadki, gdzie jest problem z orzekaniem w tej sprawie, ale tutaj ingeruje wręcz osobiście minister sprawiedliwości bądź na jego polecenie któryś z zastępców. Mamy kwestie, no bardzo duży obszar wymiaru sprawiedliwości do zreformowania, potężne pole i te reformy, które już w części zostały przyjęte przez rząd i poszły do parlamentu, ale i też te, które są przygotowywane, mają tę sytuację naprawić. Program 500+ wszedł, podatek, tak jak powiedziałam, od sklepów wielkopowierzchniowych, ale i też program 75+, to na ile nas było stać, na takie leki, na które było nas stać, takie leki będą dla beneficjentami będą tutaj starsi ludzie. Reforma szkolnictwa, tak oprotestowana i tak bardzo krytykowana, ale gdyby pani minister Zalewska nie wprowadziła tej reformy, to tak naprawdę w bardzo krótkim czasie spotkalibyśmy się z likwidacją szkół z uwagi na to, że tak naprawdę mamy potworny w tej chwili niż demograficzny i myślę, że krzyk byłby jeszcze większy. A tak, ta reforma tak naprawdę jest w stanie ochronić wielu, wielu nauczycieli, wiele substancji, tej, która jest związana ze szkolnictwem od likwidacji. Tak jak powiedziałam, projekt ustawy, który przyjął rząd, dotyczący tak zwanej likwidacji, tak zwanej karuzeli podatkowej, to jest proceder, który wysysa potężne pieniądze ze Skarbu Państwa, które właśnie mogłyby być przeznaczane na realizację tych wszystkich ważnych społecznie projektów. To jest też projekt autorstwa ministra sprawiedliwości, tak samo jak umożliwienie szerszej pracy więźniów, rejestr pedofilii. Naprawdę, no, mogłam tutaj przytaczać, na pewno takie sprawozdanie zostanie, czy takie podsumowanie bardziej będzie złożone na rok funkcjonowania rządu i z każdego resortu takie kwestie zostaną przedłożone. Także to jest aż 8 miesięcy, a właściwie bym powiedziała tylko 8 miesięcy, dlatego że równolegle musiały się dziać różne rzeczy. Od reorganizacji po audyty, od audytów po bieżące sprawy i oczywiście reformy, które i plan, na który na siebie w tym zakresie nałożyliśmy i realizujemy. Więc w niektórych obszarach na skutki jeszcze troszkę nam przyjdzie poczekać. To jest oczywiste.
No właśnie, także mówiliśmy również o bardzo też ważnej sprawie, jaką jest szansa, by Polska należała do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tutaj nie tylko to podnosi znaczenie państwa, ale również daje też nam pewne możliwości i znaczenie w Europie. I druga sprawa, że no coś, przynajmniej jesteśmy traktowani poważnie w sprawie smoleńskiej, w sprawie być może niedługo powrotu wraku polskiego samolotu, który uległ tej strasznej katastrofie, jeżeli tak ją można nazwać.
Tak, bo teraz skupiłam się takim tylko właściwie małym przeglądzie tych spraw, które się działy ze strony gospodarczej, podatkowej, ze strony innych resortów, ale istotnie kwestia dotycząca naszej polityki zagranicznej jest też tutaj kwestią priorytetową. Zresztą to, co dzieje się w Unii Europejskiej w tej chwili i w ogóle na świecie, ale też próba absorbowania nas w różne wydumane problemy, sprawy, którymi w tej chwili niektóre organizacje, organy może bardziej Unii Europejskiej na skutek, co jest smutne, inspiracji naszych osób, które są w opozycji, polityków, którzy są w opozycji. Tak jak nam zapowiedzieli, ulica i zagranica i konsekwentnie to realizują, ale to jest rzeczywiście coś, co bardzo absorbuje. Tym niemniej, mimo tego, prowadzimy bardzo aktywną politykę zagraniczną i w tej mierze pani premier Beata Szydło, przede wszystkim też pan prezydent Andrzej Duda, ale i też pan minister spraw zagranicznych, pan Waszczykowski, tą politykę prowadzą w kierunku wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nie jest to łatwe, ale ja myślę, że pierwsze symptomy i efekty są już widoczne. I tak jak powiedziałam w programie telewizyjnym, mamy prawo do aspiracji, mamy prawo do i miejmy ambicje jako duży naród i kraj w środku Europy. Zawsze odgrywaliśmy wtedy, kiedy byli mądrzy przywódcy, dobrą rolę i myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w tej chwili prowadzić rozmowy i aplikować do różnych organizacji, organów, tak żebyśmy mogli też mieć swój głos i wnosić swoje doświadczenie w tej materii. No i oczywiście co do kwestii dotyczącej wraku i sprawy katastrofy smoleńskiej, to zmiana dokonana przez pana ministra Ziobrę, czyli zmiana zespołu prokuratorów, którzy mają, jak rozumiem, plan, bardzo dokładny plan tego śledztwa. Na pewno dokonali już kwerendy dokumentów. Ja sama wysyłam dokumenty z kancelarii, wszystkie, które odnaleźliśmy, ale i także do komisji pana w Ministerstwie Obrony Narodowej powołane przez pana ministra Antoniego Macierewicza i dalsze elementy związane z tym, żeby dojść do prawdy, choć tak jak mówię, są pewne dowody, pewne sprawy, które powinno się badać, czy powinna, organy ścigania powinny mieć już, można powiedzieć, tego samego dnia albo następnego dnia, w cudzysłowie oczywiście, po tej katastrofie. Takim dowodem jest wrak. Takim dowodem jest na pewno niewątpliwie wrak, takim dowodem są czarne skrzynki i prawdziwe ich zapisy. No ale myślę, że tutaj w tej sprawie też powolutku choć jest to, powtarzam, po 6 latach na pewno bardzo trudne, ale zespoły są, z tego co wiem, bardzo zdeterminowane w tej sprawie. Rzecz jasna, na pewno wymaga to też mądrej polityki zagranicznej.
I poza tym też dajmy w sprawach tych innych, o których byśmy może chcieli porozmawiać, a jednak nie możemy, bo trwają też audyty, trwają prace służb specjalnych ku temu przygotowanych, prawda, typu CBA, ABW, gdzie no, ten porządek w państwie jest czyniony. Ale nie mówimy o tym, przynajmniej wiem, że pan minister się nie może za bardzo tutaj chwalić, bo są one objęte klauzulą tajności, a z drugiej strony też nie chcemy przeszkadzać tym, którzy teraz no, skrzętnie pracują nad tym, żeby afery wytropić, winnych ukarać. Mówię o latach przeszłych także, bo to nie jest tak, że wszystko się zaczęło nagle. Niektórzy by chcieli, żeby
że następnego dnia będą tego typu konsekwencje, bo że one będą, to jest oczywiste. Natomiast chcę powiedzieć, że pokazaliśmy to na wielu momentach naszego audytu, choć wiele rzeczy, tak jak powiedziałam, jest moralnych absolutnie skrajnie naganne i tu już wyrok jakby polityczny został wykonany przez społeczność. Natomiast wiele rzeczy tych, które były moralne nagannie, tak naprawdę ci państwo, i ja już podam to na przykładzie chociażby przygotowania najpierw ustawy przez Platformę Obywatelską i PSL i wtedy w sposób niezakłócony finansowania takich czy innych przedsięwzięć i tu już rzeczywiście nie można będzie ścigać w sposób, który byśmy pewnie bardzo chcieli. Ale w innych elementach, tam gdzie te patologie mogły następować, czy następowały, tam trwają w tej sprawie postępowania. Tym niemniej na bieżąco państwo przecież macie informacje, jak działają nasze służby, które mają dbać tutaj też o nasze bezpieczeństwo ekonomiczne i wciąż tutaj jak gdyby te wszystkie akcje są przez media podawane. Ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli idzie też o służby, one pięknie pod wodzą w tym momencie ministrów i pana ministra Mariusza Błaszczaka i pana ministra Antoniego Macierewicza i pod wodzą też pana ministra Mariusza Kamińskiego, bo to też była duża rola służb, no, zdały pięknie egzamin podczas Światowych Dni Młodzieży, za co chcę bardzo serdecznie podziękować, ale i też podziękować Kościołowi, wolontariuszom, rodzinom, wszystkim osobom, które też przyjęły naszych pielgrzymów, wszystkim, którzy naprawdę do tego się przyczynili, jako szefowa zespołu rządowego do spraw przygotowania wizyty Ojca Świętego i Światowych Dni Młodzieży. Chcę bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo to był też dla nas test, kiedy po krótkiej reorganizacji, właściwie takiej na ten moment bardzo połowicznej, jednak tutaj udało się osiągnąć dobry efekt i najważniejsze, że po prostu było bezpiecznie i to zostało odebrane bardzo dobrze przez też, no, można powiedzieć, społeczność międzynarodową, możemy śmiało o tym powiedzieć.
Tak, to były takie dwa fakty, szczyt NATO, prawda? I potem to jeszcze większy.
Tak, szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Myślę, że tak, te dwa elementy, tutaj szczyt NATO to i pan prezydent, pan minister Antoni Macierewicz, no i rzecz jasna pod kierunkiem pani premier, wszystkie te służby, które były odpowiedzialne. Także trzeba wiedzieć nam, że też pośród tego, co można powiedzieć, odziedziczyliśmy, pośród tych wszystkich problemów, kłopotów, jest też szereg ludzi, którzy bardzo dobrze doradzają, którzy w sposób spokojny, bez jakiegoś takiego zadęcia potrafią tutaj z nami współpracować, ale i też mamy bardzo wielu propaństwowców, z tego się bardzo cieszymy. Potrzebujemy jeszcze po prostu tylko trochę czasu, żeby też wiele rzeczy krok po kroku też no i odkrywać, bo wciąż ten audyt, który był, to tylko była w szybkim tempie część i to taka mniejsza tej pracy, która została wykonana, bo na bieżąco przecież sprawy państwa trzeba z pełną determinacją prowadzić.
Tak więc potrzeba cierpliwości, czasu, no ale też rządzącym determinacji, bo zresztą mają świadomość tego, że czas upływa i czas działa też na, powiedzmy, na korzyść tych, którzy pewne rzeczy chcą przykryć, mówię o tamtej władzy, tamtej koalicji. No i też bardzo istotna, tak jest przekonanie, to powiedziałem pani minister, ale naprawdę w wielu naszych słuchaczach, wyborcach jest taka jakieś przeświadczenie, że jeżeli nie wy, nie ten obóz, nie ta kolica podniesie w naszej Polsce no stan, że tak powiem, faktyczny, to już potem wiele, wiele będzie trzeba czekać, a może już bardzo długo jeszcze nie będzie powrotu.
Nie, to jest oczywiste. Ja myślę, że obecni nasi oponenci no, bardzo by chcieli powrotu status quo, zarówno ich, jak i tych osób, które na państwie się urządziły. Na pewno chcieliby odwrócić szereg reform. Przecież pamiętamy, że jakie były wypowiedzi podczas prowadzenia chociażby programu 500+, tak? A skąd pieniądze? A budżet tego nie wytrzyma. A już nie wspomnę inne, może być bardzo przykre zarzuty, tak jakby rzeczywiście nie ufano rodzicom, prawda, że należycie te środki na wychowanie dzieci przeznaczą. No, widzimy, że nic takiego się nie dzieje. Środki zabezpieczyliśmy jako rząd. Rodzice naprawdę uważam, że fantastycznie inwestują w swoje rodziny. I to jest bardzo dobre. I według tego, jak oni uważają, jakie oni mają życzenie, bo oni najlepiej znają swoje dzieci, rytm funkcjonowania swojej rodziny i że w tym przypadku rolą państwa jest inwestycja w rodziny. Wszelkie naprawdę połajanki, a już bardzo, przepraszam za dosadne wyrażenie, ale bardzo prymitywne argumenty mówiące o tym, że my tak naprawdę wzmacniamy patologię. To jest coś, czym ja się absolutnie nie zgadzam i protestuję. Jeżeli ktoś mówi, że rodzina składająca się z rodziców trójki, czwórki, prawda, piątki i więcej dzieci, muszę powiedzieć, że tak skrajnie nieodpowiedzialnych i bardzo takich, jeszcze raz powtórzę, prymitywnych wypowiedzi, no trzeba tutaj ostro reagować, bo tak nie jest. Spotykamy się z wieloma rodzinami, które za ten program bardzo, bardzo dziękują. Mówią, że wiele kwestii mogły sobie załatwić, pozwolić. Przede wszystkim w idących kierunku podwyższenia standardu życia dzieci. I to jest oczywiste, to jest jasne i my z tego powodu mamy bardzo się cieszymy. Podsumujemy ten program w miesiącu marcu. Bardzo dokładnie zobaczymy, gdzie jeszcze ewentualnie trzeba by go było ulepszyć, to na pewno tej pani minister Rafalska będzie bardzo, bardzo bacznie się przyglądać i czuwać i będzie przedstawiać te projekty pani premier i Radzie Ministrów. Myślę, że też warto powiedzieć, że obecny budżet, to są takie kroczki, ale kroczki, które mają iść ku polepszeniu. Nie wszystko da się tutaj od razu, jeszcze raz powtarzam, zrobić, ale jeśli ktoś tego nie dostrzega, to albo nie chce dostrzegać, albo krótko mówiąc, źle życzy nam wszystkim. Ale płacę minimalną podnosimy i to dość znacząco, bo do kwoty 2000 brutto. Po raz pierwszy jest tak wysoka podwyżka i to ponad oczekiwania strony związkowej, tak? Bo przypomnę jeszcze, że uruchomiliśmy tak naprawdę zerwany dialog społeczny, tak? To jest ważne, czyli ta rozmowa jest, nawet jeśli one są trudne, to jednak te rozmowy trwają. I płaca minimalna, ta na poziomie 2000 brutto, wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku. Minimalna emerytura od marca 2017 roku ma wzrosnąć do poziomu 1000 zł brutto. Tu już opozycja też próbuje właśnie mówić o tym, że jak to jest, przecież różnego rodzaju dodatki były dla wszystkich. Pełna zgoda, tyle tylko, że jeżeli mamy wydać 3 miliardy złotych, czyli to jest ta kwota przeznaczona na tego typu waloryzację i ma się ona odbywać w ten sposób, że ktoś otrzymuje 4,50, 3,50 i złorzeczy, bo ma rację, prawda? Czasami niektórzy mówią, że ten znaczek więcej kosztował niż ta informacja o waloryzacji, to postanowiliśmy podjąć inną decyzję, tak żeby ci najniżej uposażeni mieli poczucie polepszenia ich sytuacji, ponieważ około 1,5 miliona emerytów ocenia swoją sytuację jako bardzo, bardzo złą, a 300 tysięcy żyje w skrajnym ubóstwie. Mówimy tutaj o minimum egzystencji i to minimum egzystencji, tak wyliczył Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, próg ten wyniósł 518 zł i w tej sytuacji nie stać już takiej osoby po pewnie opłaceniu czynszu, podstawowych opłat na normalne, w ogóle na funkcjonowanie, co dopiero mówić o jakimś normalnym funkcjonowaniu. Więc to są te dane. Polepszyła nam się stopa, jeśli idzie o stopę bezrobocia, czyli spadło bezrobocie w kraju. To tyle tytułem takich bardzo ogólnych danych statystycznych, ale do tego takiego znaczniejszego poczucia jeszcze nam wiele brakuje. Po tych 8 miesiącach udało nam się wprowadzić te zmiany. I jeszcze chcę jedną, jeśli ojciec pozwoli, informację, bo ona jest bardzo ważna. Wiele osób o to pyta, czy istotnie obniżymy wiek emerytalny. Tak, obniżymy. Wyliczenia trwają. Projekt prezydencki jest już w komisji. Padają też różne pomysły ze strony społecznej, różnych innych związków zawodowych, czy nie połączyć tego z latami pracy. Państwo znacie tą dyskusję. Także absolutnie nasza deklaracja o wejściu w życie przepisów dotyczących obniżenia wieku emerytalnego już w przyszłym roku zostanie zrealizowana.
No właśnie, to są takie główne nurty dzisiejszych też zmian, które nastąpiły, a więc ta rekonstrukcja rządu. Oczywiście nie zapomnijmy tego, że będą pani minister i ci, którzy będą cieszyć się i czekać na jakieś takie, prawda, w cudzysłowie uchybienia, których chyba nie będzie, ale już możemy przypuszczać, jakie będą tytuły gazet jutro chociażby, prawda, że tam powiedzmy, nie wiem, bo już teraz przeglądam niektóre portale, no to jest już, że następna rekonstrukcja to będzie zmiana premiera, że tutaj pan prezes Kaczyński jest porównany do naczelnika państwa, no i tam nie jest łatwo, pani premier, bracie Szydło i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będą komentować, będą pisać. No cóż, mamy demokrację, mamy wolność słowa, natomiast nie zapominajmy, że częstokroć to pod tym się kryje, to by zakrywać błędy własne, by zakrywać błędy, nie tylko błędy, ale afery, które wpłynęły nie tylko na morale, prawda, sprawujących władzę, ale na słabość naszego państwa, bo to jest też bardzo ważne.
Dokładnie.
Konkretne liczby stoją za tym.
Tak jest. I wszystkie te słabości, państwo mówicie o rozliczaniu, tak, afery są i będą rozliczane. Pierwszą takim sygnałem bardzo poważnym w kierunku naszego obywateli jest to, że powstała komisja Amber Gold, i ona jak w soczewce ma też pokazać mechanizmy funkcjonowania państwa i wszelką patologię w tym zakresie, nie tylko w obszarze finansów, w obszarze tutaj działania różnego rodzaju organów albo niedziałania, to będzie badać komisja śledcza, ale też wymiar sprawiedliwości, więc te wszystkie elementy, które będą miały też wymiar taki bardzo, nie chcę powiedzieć edukacyjny, ale informacyjny, może bardziej informacyjny w kierunku naszego społeczeństwa, a co za tym idzie również na pewno postulaty zarówno de lege ferenda, jak i postulaty, jeśli taka będzie zachodziła potrzeba do innych organów państwa. Tak jak powiedziałam, inne sprawy bada prokuratura i pewnie na wyniki przyjdzie nam jeszcze chwileczkę, ale na pewno się ich doczekamy. Natomiast co do tych spekulacji ojcze prasowych różnego rodzaju, to jest taka próba też, my się uśmiechamy czasami, tak patrzymy, cóż tam z rana nam wymyślą, tak? Różnego rodzaju osoby, które są może mniej zorientowane w tym, co się w państwie dzieje, a bardziej szukają taniej sensacji, bądź wydumanej, zupełnie wyssanej z palca sensacji. To, że są rozmowy pomiędzy czy prezydentem, panem prezydentem, panią premier, czy panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to jest chyba oczywiste, prawda? Jest to obóz polityczny, który wygrał wybory i który będzie konsekwentnie, krok po kroku realizować program, a do tego jest potrzebna rozmowa i konsensus zarówno ze strony prezesa Rady Ministrów, jak i ze strony prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i oczywiście przywódcy naszego zaplecza politycznego, no bez którego absolutnie po pierwsze nie wygralibyśmy wyborów, a po drugie, które decyduje w parlamencie. To jest oczywiste i współpraca jest jasna, żeby jeszcze z tego, że ta współpraca następuje, rozmowy, prawda, wywodzić różnego rodzaju niepokoje, no to już pogratulować. No, już my było, się tym specjalnie nie przejmujemy.
Oczywiście.
Także idziemy do przodu.
Tak, chociaż jest przysłowie, które mówi, że polityk jest jak mucha, może go gazetą zabić, ale my wiemy, że nie wszystkie gazety mają taką siłę rażenia, bo to byłoby źle w Polsce.
No to prawda, ale no tutaj niestety rzeczywiście politycy muszą mieć bardziej odporne charaktery i odporniejszą skórę, to prawda. Najważniejsze, żeby tego rytmu, tego planu, który ustaliliśmy, żeby z tej drogi nie schodzić. A błędów rzecz jasna nie robi ten, kto nie robi nic. Ważne, żeby z tego wyciągać natychmiast wnioski, konsekwencje, korygować i działać, iść do przodu.
A my chcemy rozmawiać, i pani minister na pewno też chce usłyszeć, co mówią ludzie, co mówi społeczeństwo, co mówią słuchacze, co mówią Polacy. Jak oceniają też stan rządu i państwa po tych 9, pamiętajmy, miesiącach. Pani minister, zapraszamy do naszych rozmów ze słuchaczami. Już telefony są oczywiście gotowe, otwarte, linie nawet już zajęte. Telefony dla Polski Północnej, przypomnę, 56 655 23 55, 56 655 23 56 do zagranicy, 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66, kierunkowy z USA i Kanady 011, i jeszcze dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Rozmawiamy, nasz gość, przypomnę, pani minister Beata Kempa, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy do naszych rozmów. Już za moment po fragmencie Chopina rozmawiamy o Polsce. I odbieramy telefony. Bardzo proszę. Mamy pierwszy. Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Chciałbym zapytać panią minister, po prostu pani minister nie mówiła właśnie o tej waloryzacji rent i emerytur. Ja chciałbym zapytać po prostu, dlaczego tak późno zostanie zmieniona ustawa o waloryzacji rent i emerytur, ponieważ o tym się nie mówi, ciągle tylko 500+ i 500+. Już mam tego serdecznie dosyć. Kiedy w końcu renciści zaczną żyć jako ludzie, a nie jak zwierzątka po prostu. Przepraszam, że takie słowa używam ostre, ale naprawdę nie można wyżyć. Proszę sobie wyobrazić, mam 700 zł renty i z czego tu żyć? Na lekarstwa nie starcza, na nic nie starcza. Od pierwszego do pierwszego nawet nie wystarcza. Z czego my mamy żyć? Ja pracowałam tyle lat i żeby po prostu z głodu zdychać. Przepraszam za te słowa, ale to aż po prostu, aż nie można wytrzymać. Nie można żyć. Nie można żyć. Proszę mi wierzyć. Bóg serdecznie zapłać. Proszę.
A jaki pani telefon i skąd pani telefonuje?
Mówi Bogusława.
Pani Bogusława,
Bóg
skąd?
Zapłać też Boże.
Z południa Polski czy z północy? Niestety nie dowiedzieliśmy się. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo, panie Bogusławu. Jeszcze raz powtórzę. Mówiłam o tym w telewizji, teraz też w radiu, może jeszcze raz powtórzę. To nie jest, że tak późno. Takie rzeczy dzieją się zawsze przy okazji najważniejszej, czyli uchwalaniu budżetu państwa i zapewnieniu środków, a być może też podziale innych środków, które na ten cel mogą zostać przeznaczone. Podniesienie emerytury minimalnej od marca 2017 roku do poziomu 1000 zł, mówię o minimalnej emeryturze, a także waloryzacja dla pozostałych, jeśli idzie o waloryzację tych emerytur, które są wyższe niż te 800, ponad 800 zł, czyli do 1000 zł, a resztę w zależności oczywiście procentowo, ale to już też nie będzie 3,50, 4,50, tak jak było do tej pory, ale nie może być ta waloryzacja niższa niż 10 zł. To pewnie jest dla osób, które mają te emerytury zdecydowanie wyższe. Natomiast pani pewnie, jak zrozumiałam, mam nadzieję, że dobrze, mówi o kwestii dotyczącej rent, więc tutaj, jeśli idzie o renty na przykład z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będzie ona podniesiona z 676 zł, czyli ta najniższa, do 750 zł, a waloryzacja tych, które są powyżej 676 zł, nie będzie też niższa niż owe przysłowiowe 10 zł. Te pieniądze są już zaplanowane w projekcie budżetu i łączny koszt budżetu to około 3 miliardy, tak tylko dla porządku powiem, złotych. Więc tutaj jest, właściwie skończymy z tak zwaną śmieciową waloryzacją, bo 3 czy 4 złote nie wnosiło nic do budżetu domowego, także to jest oczywiste. Natomiast tak jak pani powiedziałam, no i pewnie tutaj pani się znajduje i wielu z państwa w tym kręgu, około 1,5 miliona emerytów, którzy oceniają swoją sytuację jaką złą i bardzo złą. I to jest nasza odpowiedź, że w tej sytuacji tą najniższą emeryturę podnosimy do 1000 zł brutto. Natomiast ja mam taką prośbę. No właśnie, nasi oponenci bardzo by się cieszyli z takich zwrotów, że mam dość rozmowy o 500+. To jest inwestycja w rodzinę i w dzieci. I jeśli tej inwestycji państwo nie poczyni, to podejrzewam, że w tej sytuacji będziemy mieli problem tak duży z demografią, że wszystkie inne odcinki naszego życia będą się musiały zwijać i wtedy będziecie państwo mieli pretensje o to, że jedna, druga czy trzecia dziedzina się po prostu likwiduje. Bardzo bym prosiła, żeby nie podnosić takich argumentów, bo one dają tak naprawdę oręż do ręki tym, którzy są nieprzychylni pomocy. Mówię tutaj o liberałach, a także o tych, którzy są nieprzychylni inwestycji w rodzinę, którzy są wręcz wrogami rodziny. Oni by chcieli, żebyście państwo byli tym tematem po prostu zmęczeni.
I mamy kolejny głos. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. Kto jest z nami?
Cezary Gajt, Düsseldorf, Niemcy Zachodnie, immer noch. Zawsze, niestety. Proszę ojca, proszę pani minister, czy przy pani minister, moi kochani, krótko. Pan prezydent najsilniejszej Polskiej Rzeczypospolitej jest ok. Pani minister jest ok. Pani jako rzeczniczka jest ok. Nie dajmy się zwariować tym, co tutaj chcą rządzić tym światem zachodnim. Mamy przykład wybory w Stanach Zjednoczonych, USA tak zwane. I po prostu róbmy to, co robimy. Jest to bardzo na dobrej drodze. A jeżeli chodzi o to emigrację, czy spokojne takie, przepraszam, że tak powiem, my będziemy 20-milionowym krajem w 2050 roku. Jeżeli ten plan, który pani
Beata
Szydło zrobiła, dokona się, nie będziemy jedynymi polskim narodem w Europie, po prostu damy sobie radę. Nie tak jak Unia próbuje sprowadzić to i tamto, żeby nadrobić to, co zrobiła w 70-tych, 60-tych latach. Po prostu trzymamy się tego, jak ten rząd obecny robi. Ja wiem, że jest dużo przeciwników tego kraju. Nawet dzisiaj się spotkałem z ludźmi, którzy mówią, no co oni tam robią? To. Nieważne. Głowa do góry, cała naprzód, jak ojciec Tadeusz mówi, cała naprzód.
Bóg zapłać. Przepraszam, z Panem Bogiem Marią, pozdrawiam Was wszystkich. Kocham Was.
Pozdrawiamy. Panem Bogiem Marią. Dziękujemy, Pan Cezary.
Bardzo dziękuję. Ja chciałam podziękować, Ojcze, przy tej okazji głosu, który dał nam i argumentów, które dał nam Pan Cezary. Chcę podziękować też wszystkim tym, którzy wspierają nas dobrym słowem. Na każdym kroku otrzymujemy od Państwa wiele bardzo dobrych komunikatów. Oczywiście też komunikaty mówiące o pewnych pomysłach, też o pewnych obszarach, którymi się zajmujemy, bądź powinniśmy się zająć jak najbardziej. Natomiast te wszystkie słowa właśnie takiego takiej otuchy, szczególnie w sytuacji, kiedy mieliśmy tak naprawdę, byliśmy na początku naszej drogi i mieliśmy tak dużo kłód pod nogi różnego rodzaju, także absorbowało na przykład to panią premier bardzo mocno, jeśli idzie o tłumaczenie się przed, nie wiem, Parlamentem Europejskim czy przed innymi organami, nasyłanie nas z Komisji Europejskich, Komisji Weneckich i wszelkich innych gremiów. My oczywiście rozmawiamy, my się tego nie obawiamy, tym niemniej no, odczuwamy jako dyktat Unii, tutaj pan ma rację, że no to już Wielka Brytania pokazała i Brexit, że ten dyktat zaczyna być naprawdę nie do zniesienia i że naprawdę trzeba bardzo mocno też, mimo iż tu mamy dużo pracy, podkreślać poza granicami naszego kraju, że nasz interes narodowy jest dla nas interesem nadrzędnym. Także bardzo za te słowa dziękujemy i każde z tych słów jest dla nas niezwykle ważne.
Dziękujemy bardzo i kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Poczekam, ojcze Januszu.
Już pan jest na antenie od razu, bez poczekania. Tak jest, wyłączamy, przyciszamy, nie wiem co, w każdym razie, żeby nie było przeszkadzania.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Janusza, witam serdecznie panią minister Marcin z Morąga. No tak, dzięki Matce Bożej udało mi się dodzwonić. Na początku chciałbym powiedzieć, panie minister, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy. Pani premier, proszę również podziękować, tak tylko na marginesie nadmienię, że jednak te pieniążki z 500+, a otrzymuję je na dwoje dzieci, dużo pomagają. Dużo można, wiele dziur załatać i są naprawdę zauważalne, są potrzebne w budżecie domowym. I taka następna sprawa. Chciałbym się zapytać, bo stawiamy na taki na plan Morawieckiego, cały czas tylko słyszymy Morawieckiego, a tak jako małego rolnika nurtuje mnie taka myśl, bo słyszałem, że powiedział, że jakby rolnicy będą źli na mnie za to, coś w ten sposób, ale ja jestem za GMO. No chciałem się zapytać, czy faktycznie tak powiedział, bo jeśli tak, no to nie wiem, czemu ma to służyć i w ogóle jakie korzyści ma Polska z tego otrzymać. Wydaje mi się, że żadne. A kolejna sprawa, jaka jeszcze bym chciał poruszyć, to służbę zdrowia. Strasznie myślę, że to kuleje. Ta służba zdrowia, chciałem się zapytać, czy są jakieś przewidziane podwyżki, ale nie myślę tutaj o lekarzach, nie. Bo lekarze są to tak no, wysoko usytuowani, bym powiedział, obywatele naszego kraju. Dobrze, ich stopa budżetowa stoi. Bardziej myślę tutaj po prostu o położnych, o pielęgniarkach, o tych kobietach, które wykonują naprawdę ogromną pracę, gdzie ich ręce są naprawdę zmęczone, a te zarobki są bardzo, bardzo niskie. Jeśli mógłbym liczyć na odpowiedź, to dziękuję ślicznie. Proszę pozdrowić panią premier, od słuchaczy. Trzymamy kciuki, modlimy się i szczęść Boże.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję, panie Marcinie. No właśnie, to było też piękne świadectwo i piękny przykład, że program 500+ działa i że możemy naprawdę państwo polskie wszystkim rodzicom bardzo ufa i jakby stawia rodziców na należytym miejscu, tak jak stawia je Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i że to nie państwo dyktuje, co jest lepsze, tylko rodzic ma wybierać, tylko ma mieć możliwości, musi mieć możliwości, od tego jest państwo, wybiera, co jest dla tych dzieci najlepsze i bardzo, bardzo się z takich słów cieszymy. Natomiast panie Marcinie, dziękuję bardzo też za dobre słowo pod adresem pani premier. Oczywiście przekażę skrzętnie relacje też z dzisiejszego programu i też słowa od pana, za które panu bardzo serdecznie dziękuję. Ja myślę, że wielki spokój, umiar, konsekwencja pani premier jest wielką gwarancją, że wszystkie te zadania, które na siebie nałożyliśmy. Spokojnie będziemy mimo wielu burz przeprowadzać i za te słowa wsparcia, gdziekolwiek Państwo jesteście, bardzo Państwu dziękujemy. Teraz tak, chcę tutaj powiedzieć co do dwóch kwestii bardzo ważnych, które Pan podniósł. Proszę się nie obawiać, bo w sprawie GMO czuwa i Pan minister, Pan profesor Szyszko i też pan minister rolnictwa Jurgiel. To są wielcy pan Krzysztof Jurgiel i oczywiście pan Jan Szyszko. To są wielcy przeciwnicy GMO. Ja przypominam sobie jedną z dyskusji całkiem niedawno na Radzie Ministrów w tej sprawie. Także tutaj nawet jeśli mogą być różne poglądy w rządzie, przeważa pogląd przeciwników GMO. Ja tych słów pana, przyznam szczerze, pana premiera Morawieckiego nie słyszałam. Być może to jest coś wyjęte z kontekstu, no ale tutaj czujność pana jest absolutnie ważna. Jesteśmy przeciwnikami GMO. Natomiast co do służby zdrowia, czyli tego w tej chwili po można powiedzieć tych reformach, które wprowadziliśmy, mówię tutaj o 500+, także wprowadzamy dotyczące to polepszenia kwestii dotyczącej minimalnego wynagrodzenia, także minimalnej emerytury czy renty. To jest kwestia ochrony zdrowia i to jest istotnie dla nas w tej chwili równoważny, bardzo ważny obszar funkcjonowania państwa. I do 15 października, jeszcze raz chcę powiedzieć, do 15 października pan minister Radziwiłł zobowiązał się osobiście, że przedstawi projekty ustaw, które mają naprawić wiele obszarów w służbie zdrowia. Między innymi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Już w konsultacjach jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu dla pracowników służby zdrowia. Ustawowo chcemy określić to minimalne wynagrodzenie dla pracowników służby zdrowia. To jest w ogóle pierwsza taka ustawa. Jeszcze do tej pory żaden poprzedni rząd takich rozwiązań nie przyjmował, dlatego że celem tych reform, które nałożył na siebie pan minister Radziwiłł i oczekuje tej pani premier tych rozwiązań do 15 października, oczywiście realizujących też program, z którym szliśmy do wyborów, one będą miały na celu to, aby pacjent zaczął być traktowany no przede wszystkim kompleksowo i należycie, szybko i bez kolejek. To jest bardzo trudne wyzwanie, ale myślę, że do tego też potrzeba obok tych elementów i rozwiązań systemowych i rzecz jasna środków, które powinny być może nieco inaczej dzielone. To chcemy też na ten temat rozmawiać z pracownikami służby zdrowia. I to się dzieje, odbywa się szereg spotkań. Ostatnio też spotykał się nie tylko pan minister Radziwiłł, ale też pani minister Witek. Ja rozumiem też zniecierpliwienie. Absolutnie nie neguję, że ktoś protestuje, że są marsze, bo ludzie już są po tych 8 latach, mają być prawo bardzo zniecierpliwieni. Ale to jest kolejny obszar, który tutaj podlega bardzo intensywnym pracom, jeśli idzie o reformy. I on będzie w mojej ocenie, ale to jest moja prywatna ocena, najtrudniejszy, ale podejmujemy się tego dzieła zgodnie z umową. I taką informację chciałam panu i państwu przekazać, jeszcze raz dziękując za dobre słowo, dobre świadectwo i dobry komunikat.
Dziękujemy za odpowiedź i kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Tu?
Dobry wieczór, tylko bardzo prosimy przyciszyć radio i już jesteśmy na antenie, dobrze? Proszę
Cześć
bardzo.
Boże.
Cześć Boże.
Dobry wieczór, ja dzwonię z Łodzi. Chciałam podziękować Państwu za ten program, a jednocześnie może przedstawię kilka opinii. Kiedy rozmawiałam z osobami z wielodzietnych rodzin, halo?
Tak, tak, słuchamy cały czas.
Muszę Państwu powiedzieć, że pozytywne opinie. Wiele osób powiedziało, że nie pozwoliłoby sobie na wyjazdy nad morze, na przykład z dziećmi, czy na inne jakieś tam rzeczy. Także są bardzo, bardzo zadowoleni z tego. Także to jest jedna pozytywna sprawa. Oczywiście takie głosy, że mnoży się patologie, też słyszałam, ale tym proszę się nie przejmować, bo wiadomo, że patologię trzeba walczyć. Natomiast chciałam odnośnie tych podwyżek w służbie zdrowia, może tak, drodzy Państwo, te podwyżki oczywiście trafiają do szpitali, ale szpitale rządzą się swoim planem i po prostu te pieniążki nie trafiają w takich procentach, jak są wcześniej przeznaczone. NFZ przekazuje pieniążki, natomiast szpital rządzi się swoimi prawami. Tak to wygląda i chciałam podziękować bardzo.
Dobrze, dziękuję.
Pani ma na imię, jak pani ma na imię, proszę pana? Pani Teresa, dobrze.
Pani Teresa. Panie minister, prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję pani Teresie też za kolejne świadectwo odnośnie właśnie rodzin wielodzietnych przed rodzicami takimi bardzo, bardzo chylę czoła i bardzo się cieszę, że jeżeli właśnie w ten sposób dzieci mogą korzystać, a pamiętamy, że były takie statystyki za poprzednich rządów, że ponad czy blisko połowa dzieci nigdy nie wyjeżdżała na wakacje, no właśnie z tego powodu, że były trudności finansowe, ale też ważne jest to, że gdzieś rodzice mają z tyłu głowy, że nawet jeśli się coś stanie, czy z pracą, czy z wynagrodzeniem za pracę, bo czasami tak bywa, to zawsze jednak jest to bezpieczeństwo z tyłu głowy, że będzie za co dzieci wyżywić. To jest niezwykle ważne, bo to jest też rola takiego spokoju i wprowadzania pokoju w rodziny. Oczywiście, że co do tych kwestii, jeśli już są jakieś dysfunkcje czy patologie, to pani ma rację tutaj też trzeba sobie z tym radzić, ale tam jest pewien taki wentyl bezpieczeństwa w ustawie, który mówi o tym, że jeśli to zostanie absolutnie stwierdzone, no to wtedy wchodzą inne mechanizmy, a nie do końca wydatkowanie pieniędzy jako gotówki. Więc to jest rzeczywiście, i tu się z panią zgadzam, taka chybiona teza, szczególnie tych, którzy są przeciwnikami programu 500+. I pełna zgoda. Chcę powiedzieć, że oczywiście w wielu kwestiach kwestia podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2000 zł, czyli tam, gdzie ta minimalna płaca czy to wynagrodzenie jest, myślę tutaj o ochronie zdrowia, bo wiem, że są takie obszary, gdzie pensja zasadnicza jest grubo poniżej 2000 zł, to tutaj będzie musiał szpital, czy mu się to podoba, czy nie, tą płacę minimalną w tym zakresie zapewnić. I że mamy organy prowadzące szpitali, tak? To są najczęściej powiaty, bądź kilka innych podmiotów, które takie szpitale prowadzi. Szpitale są bardzo zadłużone w wielu miejscach, a w wielu gigantyczne zadłużenia. W tej chwili jest bardzo mocno zliczane i są rozmowy, co z tym fantem zrobić. Bardzo ważnym. I w tej sytuacji, no właśnie, to są te problemy, które w tej chwili zdiagnozował i musi rozwiązywać pan minister zdrowia, ale tak jak mówię, ten zabieg chociażby poprzez ustawowe wprowadzenie płacy minimalnej pozostawia tych, którzy płacą, którzy są płatnikami, pozostawia bez żadnych złudzeń i możliwości kombinowania w tym zakresie, bo ustawa mówi bardzo wyraźnie, że minimalna płaca ma wynosić 2000 zł i to już od 1 stycznia 2017 roku. Jest to żelazna decyzja pani premier Beaty Szydło i żelazna decyzja rządu i mamy wielką nadzieję 100%, że będzie to żelazna na decyzja polskiego parlamentu.
I mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo prosimy.
Eugeniusz z Wrocławia się kłania.
Witamy.
Ja króciutko do pani minister. Miałbym takie pytanie. Pani minister, ja napisałem 4 pisma do pani minister w bardzo, bardzo ważnej sprawie. I do dziś nie mogę się doczekać konkretnej, uczciwej odpowiedzi. Co z tym zrobić? Czy pani może mi odpowiedzieć to na telefon?
Ale pan napisał na adres, może pan...
Na adres, czy pisał pan kancelarii, czy biura, bo
tak,
to jest zasadnicza różnica.
3 pisma napisałem na adres kancelarii. Do Warszawy.
Dobrze, ale nie nadeszła żadna odpowiedź?
To znaczy nadeszła odpowiedź bardzo wymijająca. Ja nie chcę tej sprawy poruszać na antenie Radia Maria, bo to jest wstyd dla nas wszystkich.
No wie pan, ale to już wszystko zależy... To wszystko zależy, jaka to jest sprawa, jakiego...
Tak? Daty tych pism i gdyby pani minister zechciała się zapoznać z tymi pismami, to znaczy 3 pisma wysłałem do kancelarii, do Warszawy, a 4 pismo z dnia 27 czerwca wysłałem do pani biura poselskiego.
To jest niemożliwe. Ja zaraz powiem panu tak. Otóż, jeżeli otrzymał pan odpowiedź i ta odpowiedź pana nie zadowala, to zawsze tak. Jest tak, bo z reguły pisma, które przychodzą na moje konkretne nazwisko, staram się, jeśli pan pozwoli, mimo iż tych pism z całej Polski przychodzi bardzo, bardzo wiele, i to jest delikatnie powiedziane, bardzo wiele, i staram się, żeby tutaj pracownicy mi urzędnicy przedstawiali mi te pisma osobiście, te, które przychodzą, ale i też pisma, które przychodzą do, rzecz jasna, pani premier Beaty Szydło. Ale jeśli pana ta odpowiedź nie zadowala, bo wie pan, czasami też trzeba przyznać, jest tak, że każda kolejna odpowiedź też nie zadowala. Więc nie potrafię, bo tak jak powiedziałam, jest tych pism bardzo, bardzo wiele i różnych spraw trudnych, bardzo trudnych, albo spraw, których po prostu nie da się już rozwiązać, bo są albo przedawnione, albo w taki sposób już załatwiane przez 8 lat, że mimo tutaj czasami tego, że głowi się cały mój zespół, szczególnie ten zespół, który mam w biurze poselskim, bo tam też te sprawy są załatwiane, nie sposób już załatwić, więc ja bym musiała ocenić. Oczywiście gdyby pan poza anteną, bo tutaj nie wymagam, żeby pan podał nazwisko, bo pewnie panów o pana imieniu może pisać wielu, ale my postaramy się to pismo odnaleźć. Ja jeszcze raz mogę się tej sprawie jak najbardziej przyjrzeć. Ja się tej sprawie przyjrzę. Tu nie ma żadnego problemu. Natomiast one są raczej załatwiane od ręki, tak.
Ja jeszcze dzisiaj, pani minister, rozmawiałem z pani asystentem, zaraz szukam jego nazwiska, z panem Damianem.
Tak, pan Damian mi zgłaszał, że jakaś rozmowa była. Ja prosiłam, ale nie pomnę już, jakim powiedział imię czy nazwisko, bo dzisiaj, jak wie pan, też była Rada Ministrów. Tak, zgłaszał mi asystent, że jest jakiś problem z jakąś sprawą. Ja prosiłam, że po moim przyjeździe w przyszłym tygodniu, żeby te sprawy mi przedłożył. Także taka rozmowa rzeczywiście istotnie była.
W swoich pismach podałem numer telefonu. Zawsze może pani...
Bardzo dobrze. Jeśli podał pan numer telefonu, to jeszcze lepiej. Porozmawiamy. Ale powtarzam jeszcze raz. Pytanie, czy sprawa jest możliwa do jakiejś, nie wiem, pomocy, czy załatwienia, bo czasami niestety jest tak, że jest to niemożliwe.
Sprawa jest do załatwienia i ja mogę jeszcze dosłać kolejne materiały.
No to dobrze. Jeżeli są kolejne, to bardzo proszę.
Bo tą sprawą nie tylko ja się zajmowałem, ale i pan radny Rady Miejskiej, pan Robert z Wrocławia.
A wie pan, ja tak osobiście radnych to, przepraszam bardzo, ale nie znam wszystkich. Z całym szacunkiem. Dobrze, okej, to umówmy się w ten sposób, ponieważ sprawa, jak widzę, jest indywidualna, tak, a odpowiedź panu nie zadowala. Mamy kontakt poprzez asystenta.
A ja nawet mogę tutaj poza anteną, jak pani będzie jeszcze mówiła, pan minister, mogę telefon jeszcze wydobyć od pana.
Jak najbardziej.
No dobrze. Panie Eugeniuszu, pani minister, już telefon od pana wezmę, a pani minister jeszcze może dwa zdania do tego.
Tak, no spraw, których w ogóle wpływa do, nie tylko do naszej kancelarii, wiele też, których przekazuję do państwa ministrów z prośbą o odpowiedź i jakby też taką dyspozycję, którą przyjęła pani premier, to jest kwestia, aby te odpowiedzi, które są nadsyłane przez czasami sprawy dotyczą poszczególnych państwa, poszczególnych resortów i wtedy prosimy, żeby resorty odpowiedziały też państwu na te pisma, ale poinformowały tutaj sekretariat prezesa Rady Ministrów o tym, jaka odpowiedź została udzielona i myślę, że na pewno z wielu też może być niezadowolenie, ale są też sprawy, które w których udało się pomóc. Poziom oczekiwań jest na pewno bardzo, bardzo duży, a część z tych spraw jest o bardzo dużym, że tak powiem, gatunku, który nie pozwala już na pomoc, ponieważ są to sprawy bardzo, bardzo przedawnione działy się dużo, dużo wcześniej niż my objęliśmy nasze rządy i wtedy staramy się odpowiadać bardzo rzetelnie, tak, żeby też tutaj nie pozostawiać jakiś luk w tym zakresie. Także zobaczymy, być może po prostu panu odpowiedź jedna czy druga nie podobała. No to spróbujemy, jeśli pan dośle jeszcze jakieś nowe materiały, które być może rzucą jeszcze nowe światło, to na pewno odpowiedzieć. Ale tej korespondencji jest bardzo, bardzo wiele. Posiłki są, które rozpatrują, myślę, że dobre, wzmocnione. Będziemy te sprawy na pewno rozpatrywać.
Tak jest. Mamy kolejny głos, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Stanisław z Lublina, witam panią minister i ojca Janusza.
Witamy.
Ja bym taką sprawę chciał poruszyć. Przed obecnym rządem, poprzednio, wiemy jaki stan gospodarki był, jak wszystko zabagnione, wszystko było sprzedawane i to obcym. To jest, tak, jest ta świadomość. Jest również obecnie świadomość, może nie wszystkich, że obecny rząd dużo rzeczy dobrych robi. No 500+, nowe mieszkanie te plus, minimalne wynagrodzenia, ściągalność podatków, VAT-u i tak dalej, to widać. Ale nie wszyscy to widzą, bo na przykład poparcie w tej chwili PiS-u jest około 30%, koalicji rządzącej 36%. To jest małe. Moim zdaniem to jest małe. Jak porównamy to, co było, a co obecnie rząd robi, no to według mnie jest mało. I teraz zastanówmy się, co jest między innymi powodem takiego, moim zdaniem, niskiego poparcia. Media publiczne, no mamy niby swoje, no, ale nie całkiem. Są programy takie publicystyczne, społeczno-polityczne, wieczorne najczęściej, gdzie występują politycy z różnych partii. I jaka jest obsada? Jedna osoba z PiS-u, jedna z Platformy, jedna z Nowoczesnej i jeszcze jedna, to jeszcze zaraz, jeszcze i Kukiz. 3-1. Mhm. PiS, jedna osoba mówi swoją rację rządową, a następnie 3 osoby za chwilę się wypowiadają, Kukiz najczęściej różnie, ale też przeciwko. 3 osoby za chwilę całkiem inaczej niż PiS, niż koalicja rządowa. No, kłamcie, co z tego zostanie? Także to jest jedna sprawa. Moim zdaniem jest źle dobrany skład, nie ma proporcjonalności. Jeśli w Sejmie mamy więcej niż połowę, no to powinno być tak, że koalicja rządowa w takich programach również powinna mieć co najmniej połowę. Na przykład z PiS-u powinna być jedna osoba z PiS-u, jedna z Solidarnej Polski, no i jedna od prezydenta. No wtedy byłoby 3-3. To byłoby mniej więcej uczciwie. Wtedy ten wydźwięk takiej rozmowy byłby inny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest tego typu, że nie zawsze dobieramy w takich rozmowach w telewizji publicznej rozmówców z naszej strony. Trochę tam dość często takie ciepłe kluski. No i tamci bardziej wygadani, bardziej bezczelni po prostu, mówią, kłamią, no i efekt jest na naszą niekorzyść. I dalej, dlaczego tak według mnie niskie dalej poparcie jest? Według mnie w tej chwili 36%. Dużo obecny układ rządzący dobrego robi, a jakoś to jest mało widoczne w tym poparciu. Mamy takie media jak TVN, Polsat, Gazeta Wyborcza, które, to nie jest to opozycja demokratyczna, oni z zasady mają za zadanie i działają zniszczyć obecnie legalnie wybrany rząd. Po prostu stworzyć warunki do jego usunięcia, odwołania. I ja bym sugerował, żeby odpowiednie władze się temu przyjrzały i to można po prostu stopniowo stwierdzić, udowodnić i po prostu delegalizować. To można to zrozumieć, znaczy ocenić jako śmieszne, to moje zdelegalizowanie, ale nie wiem, czy w innym państwie, tam załóżmy na Zachodzie, tam rzekomo demokratycznym, taka możliwość takich mediów antyrządowych, z góry założonych na niszczenie rządu, miałaby miejsce, byłaby to możliwe. Byłoby to możliwe. I jeszcze taka sprawa, Gazeta Wyborcza oddzielnie. Co robi Gazeta Wyborcza w telewizji publicznej? To znaczy, mam tu na myśli to, że ostatnio, kto to ją wpuścił, reklamuje się w telewizji publicznej swoją gazetę. Codziennie, to po kilka razy. Komu to ma służyć? Hodujemy i po prostu pomagamy finansowo swojemu wrogowi. Także to jest ta sprawa. I jeszcze jedna ostatnia sprawa. Wiemy, ile w ciągu ostatnich lat było tej nikczemnej wyprzedaży, przekształceń i tak dalej. takie nazwiska jak Lewandowski, Boni, Tusk, tam jeszcze wiele innych. Oni teraz cichutko siedzą. Lewandowski tu przyjeżdża na demonstrację kodu. W Brukseli ostatnio tam taką mowę odwalił, że po prostu antypolską. Tyle się mówiło, załóżmy o Lewandowskim, że co on złego dokonał i nic. Ja bym sugerował, ażeby w telewizji publicznej, a może i w telewizji Trwam, zastanowić się, wprowadzić stały program oceny dokonanych przekształceń własnościowych w ostatnich latach w Polsce i wyprzedaży i sprzedaży z nazwiskami i oceną. Bo po prostu, bo ci panowie no dalej bezkarnie szkodzą, a inni, którzy też by chętnie by szkodzili, no widzą, że to bezkarnie uchodzi i dalej do takich osób by, z działaniem by się przyłączyli. Także ja miał te sugestie. Rząd jest dobry, dobrze działa, także moim zdaniem jest nie jest źle. No tylko, że wizerunek, no troszeczkę z naszej winy. W tych mediach publicznych mamy możliwość tam jakoś.
Dobrze, rozumiemy, panie Stanisławie.
Dziękuję bardzo.
Żebyśmy się nie zmęczyli też jednym tylko tematem. Bardzo proszę,
bardzo
bo dużo
dziękujemy
było.
Za dobre słowo. Tak się uśmiecham, jak pan mówił o tych mediach. To ja przypomnę państwu, że przecież przez 8 lat dokładnie była taka sytuacja, o której pan mówi. Sama uczestniczyłam w programie, gdzie byli wszyscy na mnie plus prowadzący, prawda? Były takie sytuacje, państwo to dobrze pamiętacie. Wielu z państwa wtedy też, jak gdyby też pod moim adresem kierowało wiele dobrych słów i takich otuchy, też oceny. I wspólnie o tym rozmawialiśmy. I wydawałoby się, że tak naprawdę będziemy tak mocno stłamszeni, że nie będziemy w stanie jakby wyjść z dobrym przekazem do naszych wyborców. Okazało się, że jednak jakby tutaj konsekwencja mimo tych trudności, prawda, tak też było i w mediach, jak pamiętamy, publicznych też łatwo nie było, jakby dotrzeć jednak z tym przekazem do wszystkich naszych wyborców, tych ludziom, którzy nam zaufali i to w taki sposób, żeby te wybory wygrać w sposób zdecydowany. Także to rzeczywiście, ja tylko mówię, że jeszcze trochę wysiłku i dobrze, żeby była większość konstytucyjna, bo my się cały czas rozbijamy we wszelkich rozwiązaniach o rafy. No wciąż niedoskonale szanuję konstytucję jako akt najwyższej rangi, ale jednak patrząc na to, że życie mocno poszło do przodu i że mamy dużo problemów, czy z polskim wymiarem sprawiedliwości, czy z kwestią korporacji, czy dostępu młodych ludzi do różnych zawodów. My się rozbijamy tu na przykład artykuł 17 konstytucji, że aż by się prosiło, żeby mieć tą większość konstytucyjną, tą konstytucję zmienić, bo wtedy wiele ustaw moglibyśmy przeprowadzać wprost bez tego takiego elementu niepewności, że coś nam tutaj zastrzeże Trybunał Konstytucyjny, którego, tak jak zresztą z uśmiechem pan Rzepliński mówi, orzeczenia są ostateczne, nie podlegają żadnej w jego mniemaniu dyskusji. Więc ma pan rację, tutaj bardzo ciekawa sugestia. Co do pewnej gazety, którą pan tutaj wymienił, to pan pozwoli, ja oczywiście z panem się tutaj zgadzam w wielu wątkach dotyczących tego, co pan poruszył. Ja po prostu nie czytam i zawsze mówię publicznie, że nie czytam i po prostu nie komentuję, bo to nie ma tyle, ile ja zaznałam tam zła i zaznaję i nieprawd, które są pisane, że nie ma sensu, żeby sobie zawracać w ogóle choćby pół minuty czasu, żeby to czytać. Natomiast pan tutaj podjął bardzo ciekawą inicjatywę. To właśnie na te inicjatywy takie spokojne, przemyślane, bardzo takie koncyliacyjne bardzo serdecznie czekamy, bo no oczywiście można się konfrontować, no można wciąż ze sobą walczyć, tylko to do niczego nie doprowadzi. Myślę, że wzajemne współdziałanie i wzajemne podpowiadanie sobie różnych rzeczy może nas bardzo budować wszystkich, ale przede wszystkim służyć naszemu krajowi i tej świadomości, o której pan mówił, bo pan mówi o dotarciu do świadomości. To jest rzeczywiście niezwykle ważne, bo ten przekaz, czy on jest prawdziwy, czy on jest zafałszowany, to potem może się przekładać na ludzkie wybory. Otóż ten stały program oceny wyprzedaży majątku, czy gospodarowania mieniem, czy też tych prywatyzacji, o których pan tutaj, jak myślę, o tej kwestii pan myślał, czyli taki stały program pokazujący, jak to było, jak to się stało, jakie są tego konsekwencje. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Rzecz jasna, ja nie zawiaduję tutaj stacją telewizja i nie działam w obszarze mediów, ale postaram się ten bardzo fajny, ważny sygnał przekazać, bo czasami nam pewne rzeczy jakoś szybko zapominamy i umykają. Wiele rzeczy nie da się rozliczyć, bo jest już właśnie to owo przedawnienie. Państwo wiecie, że wprowadzaliśmy swego czasu różne przepisy, które też ze sprawami przedawnień różnych sobie radziły, ale w tej materii podejrzewam, że tak już jest. Za późno, jak gdyby doszliśmy tutaj do tej władzy. Ale proszę Państwa, sprawa chociażby reprywatyzacji, ostatnio bardzo głośna, prawda, jeśli idzie o Warszawę. No tutaj organy ścigania, jak mam nadzieję, bardzo tutaj intensywnie działają, bo to, no, to jest proceder, który wymaga bezwzględnie rozliczenia. Ale pokazanie, jak to było na przestrzeni lat, szczególnie to, co Państwo pamiętacie. Ja pamiętam też takie programy w Radiu Maryja swego czasu, które o tym bardzo głośno mówiły, że warto by teraz o tym przypomnieć, dlatego że brak przypominania o tym chociażby przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, a próba jakby tłumaczenia tamtejszej władzy i takiego dawania kroplówki tej władzy, zamiatania pod dywan afer, nie nagłaśniania należytego pewnych rzeczy, powodowała, że ludzie mieli taką, a nie inną świadomość i tutaj nie ma co obarczać. Choć jest ta duża część społeczeństwa bardzo świadoma, tutaj też duży ukłon w kierunku słuchaczy Radia Maryja i telewidzów w telewizji Trwam, bo ta świadomość tutaj i poziom tej świadomości jest bardzo, bardzo wysoki. Ale brak tej rzetelnej informacji, o której pan mówił, czyli przebicia się z tą informacją na zasadzie równości, ja się z tym tutaj z panem w pełni zgadzam. I tu taki stały program, który by pokazywał, jak rzeczywiście było, myślę, że uniknąłby, czy jakby przypomniał ludziom, kto tak naprawdę za pewne decyzje odpowiada i z jakim obozem obecnie politycznym się utożsamia. Ja zawsze podaję przykład czegoś, czego ja nigdy na przykład nie rozumiałam. Myślę tutaj o ocenie pewnych zjawisk. Otóż pan były premier Jerzy Buzek przeprowadził cztery reformy. Miało być fantastycznie. Myślę tu o reformie emerytalnej, o reformie ochrony zdrowia, o reformie terytorialnej i o reformie szkolnictwa. I proszę zobaczyć, właściwie wszystkie trzy, tak, powiedzmy, jeśli idzie o reformę, choć ja nie do końca się z nią wtedy zgadzałam, o reformę samorządową. Ja byłam przeciwniczką powiatów, ale osobiście uważałam, że duże, silne gminy blisko obywatela to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, że powiaty bez możliwości kreowania tak zwanych dochodów własnych to jest właściwie tylko podział tego, co da państwo i to jest wszystko i kolejne stołki. Naprawdę byłam temu wtedy naprawdę przeciwna. Uważałam, że też nie będzie to służyć w jakiś specjalny sposób samorządności, że sprawa nie do udźwignięcia przy tym poziomie finansowania różnych innych poziomych zależności, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, że nie poradzą sobie ze szpitalami, też się nie pomyliłam, że sprawy szkół mogłyby załatwić gminy i nie trzeba było tutaj jakichś innych organów prowadzących, także szereg kompetencji mogło pozostać w dużych, silnych gminach. I zawsze byłam zwolenniczką, zresztą byłam autorką pierwszej ustawy w tym zakresie, ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do dwóch kadencji, tak jak prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj w tej materii chcę Państwu jasno i wyraźnie powiedzieć, że w tych reformach, wracając do pana Buzka, te trzy pozostałe po prostu zbankrutowały. My dzisiaj ponosimy konsekwencje tych wydumanych wtedy reform. I co usłyszałam od jednego z przedstawicieli ówczesnej partii rządzącej Platformy Obywatelskiej? No ale chociaż coś robił, chwileczkę. Polityk na poziomie premiera to przede wszystkim powinien być strateg. I powinien przewidywać skutki swojego działania właśnie za 10, za 15, za 20 lat. A poziom na przykład poparcia dla pana Buzka był gigantyczny, prawda? Jeśli idzie o sumę głosów, którą zdobywał tam gdzieś w kolejnych wyborach w swoim okręgu wyborczym. To było wynikiem braku przypominania i informowania o rzeczywistych skutkach pociągnięć tych polityków. I to jest kwestia odpowiedzialności politycznej, której tak naprawdę nie było. A co do równowagi w mediach, myślę, że ma pan sporo racji. Ja tej równowagi wciąż nie czuję. Aczkolwiek jak oglądam już czy wiadomości, czy jakieś inne programy publicystyczne, to rzeczywiście poprawiło się na korzyść, można powiedzieć, obiektywizmu. Dla naszych oponentów to jest kwestia taka, że to jest telewizja rządowa, że tylko, prawda, promuje rząd, że tylko mówi o kwestiach dotyczących obecnej opcji rządzącej pozytywnie. Nieprawda. To jest właśnie to, czego my doświadczaliśmy przez wiele lat, czyli brak obiektywizmu ze strony jakichkolwiek mediów, a wtedy publicznych też również, jak najbardziej. Jeśli teraz próbujemy doprowadzić do normalności, no to próbuje się mówić, że jesteśmy tendencyjni. Cóż, musimy robić swoje, ale na pewno w tym przekazie jeszcze trzeba wiele zrobić co do formułowania rzetelnego przekazu dla państwa, a państwo sami już wybierzecie z tego najlepiej, jak umiecie, dla siebie, dla swoich własnych wyborów. Także dziękuję bardzo za ten głos, bardzo ważny głos.
Trwają rozmowy niedokończone. Rozmawiamy na temat stanu rządu i państwa polskiego. Naszym gościem jest pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli pani prezes Beaty Szydło, którą także pozdrawiamy. Pani minister również pozdrowi.
Oczywiście bardzo serdecznie panią premier pozdrawiam.
No i na razie jeszcze pół godziny programu zostało, ale możemy powiedzieć głowa do góry. Oby tak dalej realizować program, bo widać, że odzew jest bardzo pozytywny z tego, co na razie
tak, ja bardzo się cieszę. Oczywiście szereg problemów jest poruszanych. Bardzo to przyjmuję tutaj i też przekażę, gdzie się da. Pewne rzeczy też postaramy się udrożnić, ale też wracając tutaj do tych pozdrowień, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że i też wiem, jestem przekonana, że pani premier chciałaby bardzo serdecznie państwu też podziękować za te wszystkie dobre słowa. Jest absolutnym tytanem pracy, nie oszczędza siebie w żadnym calu, ale tak jak powiedziałam, to ten spokój, opanowanie, determinacja wszystkim nam się udziela i myślę, że to jest taki dobry kierunek. Także jesteśmy dumni z pani premier.
A mamy telefony już, 23 dochodzi. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tylko prośba o przyciszenie radia, dobrze?
Dobrze.
Wyciszamy radio.
Wycisz radio.
Proszę, rozkaz.
Rozkaz góry patrz. Tak. Ja chciałam takie krótkie pytanie.
A kto mówi jeszcze i skąd?
Jadwiga z Dolnego Śląska.
Bardzo proszę.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Czy wzywanie do niepokoju społecznego to się mieści w ramach demokracji? Przecież to wiadomo, że to są zagrożenia, no i zdrowotne, no i inne. A oprócz tego, no to wiadomo, czym to może grozić w konsekwencji. No to dziękuję.
Ale to do kogo to pytanie, że kto tak wzywa do...
No w ogóle, no kod, no te wszelkiego rodzaju demonstracje, takie typowo właśnie takie wzywanie do takich...
No, tak.
No nie tylko, bo to między wierszami właśnie daje się odczuć do niepokoju społecznego, bo sam marsz jako taki, to ja nie mam nic przeciwko, prawda, można sobie... Ale wzywanie do niepokojów, no to już jest, wydaje mi się, że to jest troszeczkę, no troszkę za daleko, jakby chodziło o właśnie o demokrację.
Pozdrawiamy pani Jadwigo, wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy panią Jadwigę z Dolnego Śląska. Również jestem z tego Dolnego Śląska naszego, ale rzecz jasna pozdrawiamy cały nasz piękny kraj, wszystkich naszych mieszkańców. Szanowna pani, otóż jeśli idzie o demonstrację, nawoływanie do tej demonstracji, sianie tego niepokoju, no, wielu z tych, którzy ten niepokój sieją, tak naprawdę część z nich w ten sposób uzasadnia w ogóle potrzebę swojego istnienia, prawda? Tak, mogę to tutaj jednoznacznie stwierdzić. I jeśli idzie o ten kod, no powiem szczerze, dzisiaj usłyszałam taką jeszcze jedną nazwę, to jest Komitet Obrony Dotychczasowości. Rzeczywiście wiele twarzy, które tam widujemy, to jest ten establishment, któremu dobrze się miało podczas tych 25 lat transformacji, który tak naprawdę niewiele myślał o pozostałych członkach znakomitej reszcie większości, reszcie społeczeństwa, które wciąż miało rozumieć, że są czasy transformacji i zaciskać pasa. Dzisiaj, kiedy wprowadzamy programy społecznościowe, tym ludziom po prostu to się nie podoba, kiedy ukrócamy przywileje, przede wszystkim przywileje dotyczące tych, którzy byli swego czasu uprzywilejowani. Myślę tutaj o funkcjonariuszach różnego rodzaju ówczesnych reżimowych służb. No to się nie podoba. Sama pamiętam taką nieprzyjemną sytuację, choć rzecz jasna specjalnie się nią nie przejęłam, ale kiedy otrzymałam bardzo ostrą reprymendę od byłego funkcjonariusza WSI za to, że te uposażenia ulegają obniżeniu i istne jak gdyby groźby w tym zakresie pod budynkiem hotelu sejmowego. Widać, jak w tych ludziach narasta frustracja i wręcz można powiedzieć, jeśli idzie o co po niektórych, którym dobrze się działo i którzy nie musieli zaznawać tak głodowych rent czy emerytur, o których mówiła nasza poprzednia słuchaczka, no to oni będą wykorzystywać tego typu sytuacje i nie wiem, bronić na przykład Trybunału czy pod osłoną obrony Trybunału Konstytucyjnego. Tak naprawdę walczyć o zachowanie swoich wszystkich apanaży i przywilejów. I tak nie będzie, my się tutaj absolutnie nie przerazimy. Ma pani rację, żyjemy w kraju, w którym wolno demonstrować, wolno chodzić na manifestacje, choć trzeba powiedzieć to jednoznacznie, ojcze Januszu, że pamiętamy manifestacje, to były manifestacje w obronie telewizji Trwam, no kiedy wtedy wyszła Rzesza, przypomnijmy, ale naprawdę to była, nas wszystkich to bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło, że te
ale były pokojowe i nikt nie mówił.
Bardzo pokojowa, tak.
Nikt nie straszył.
Nikt nie straszył.
Teraz słyszałem, że problemy są z 11 listopada, już tam coś Warszawa się odzywa
tak,
prezydium, że coś
tak,
tam będą.
Ale wracając właśnie do tej manifestacji, bo warto, ja ją zawsze tak przywołuję w pamięci, dlatego, że tam wtedy tak skrzętnie szukano różnych haseł. Okazało się, że nikt żadnych haseł, które by mogły uwłaczać komukolwiek, nie przywiózł, że manifestacja była pokojowa, że ludzie śpiewali, się modlili, że i też przede wszystkim ludzie byli skuteczni, tak? Bo ostatecznie to miejsce na tym multipleksie się znalazło, choć moim zdaniem tych miejsc powinno być zdecydowanie więcej. Ale wracając do kwestii, którą poruszyła pani Jadwiga z Dolnego Śląska, no to tego typu marsze ostatnią, te, które były w sprawie dotyczącej chociażby ustawy obywatelskiej o zakazie aborcji, to co się działo, prawda, te różnego rodzaju demonstracje, chodzenie na czarno, hasła bardzo obraźliwe pod adresem czołowych polityków, którzy chcieli głosować zgodnie i głosowali zgodnie z sumieniem, mimo iż jedna z posłanek bodajże Nowoczesnej tuż przed głosowaniem nawiązywała do tego, czy nawoływała, wręcz pohukiwała, że mamy pozostawić te swoje własne sumienia, jak zrozumiałam, nie wiem, chyba na kołku przed Sejmem. No nie, no tak być nie może i tutaj tego typu kwestią się nie oprzemy. I tyle, no trwa protest przed kancelarią prezesa Rady Ministrów, której szefuje, no ale on sobie trwa. Nie mam już wyświetlania wyroków Trybunału Konstytucyjnego na fasadzie. To już chyba, zdaje się, skończyło. Ale tak jak mówimy, tutaj będziemy absolutnie konsekwentni, dlatego że to jest w obronie, to co robimy w obronie zwykłych Polaków. Nie pozwolimy, aby jedno wąskie gremium decydowało o sprawach ważnych dla Polaków bez możliwości jakiejś polemiki w tej sprawie. I to jest oczywiste.
Tak jest. I odbieramy kolejne telefony. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, rodakami. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Małgorzata Stefko. Chciałabym zabrać głos w dyskusji.
Jest pani na antenie. Bardzo prosimy, pani Małgorzato. Tylko radio wyciszamy i mówimy po prostu.
No więc właśnie. Już wyciszyłam. Bardzo serdecznie chciałabym podziękować całej naszej ekipie Damy Radę. Przede wszystkim za spokojne działania i bardzo konsekwentne działania. Modlimy się za naszych obecnych rządców, by nie zabrakło im siły, spokoju, determinacji i takiego wewnętrznego słońca. Dlatego, że piekielnie trudne jest to zadanie. Od początku lat 90. ja z przerażeniem obserwowałam na kolejnym starcie Polski do niepodległego bytu zaciekłą walkę grupy ludzi o skreślenie dekalogu z preambuły Konstytucji. Skreślono. W zamian za to modne stało się hasło rób ta, co chce ta. To z powodu rezygnacji z samodyscypliny i karności Polska była do tej pory w niewoli. Aby zło nie zwyciężało nad dobrem i ponad prawem stanowionym przez człowieka, powinien pozostać zestaw norm akceptowalnych przez wszystkich ludzi, takich jak nie kradnij, nie zabijaj, nie mów fałszywego świadectwa. Każdy sędzia mógłby i powinien powoływać się na te normy, oprócz norm stanowionych prawem. Władcy obecni, ci, którzy byli poprzednio, postawili się w roli twórcy wszelkich praw, również naturalnych. A człowiek nie jest przecież nieomylny. Święty Jan Paweł II niemal krzyczał, musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie wymagali, a także prawda nas wyzwoli. Może wszyscy zacznijmy solidarnie sprawdzać przed powierzaniem zadań i funkcji, wszystkim nam, ale przede wszystkim ludziom takim jak sędziowie, nauczyciele, lekarze, prawnicy i politycy. Takie cechy sprawdzać jak prawdomówność, uczciwość i nawzajem się kontrolować. Zbudujemy wtedy bogaty kraj ludzi szczęśliwych, podobnie jak zrobili to nasi przodkowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Wtedy oszustwa i manipulacje były piętnowane. Człowiek, który się ich dopuszczał, sam podawał się do dymisji, a każdy przypadek udowodnionej niegodziwości, przede wszystkim na przykład sędziego nauczyciela, automatycznie powinien odsuwać tego człowieka od wykonywania zawodu. A my mamy piękne wzorce przecież naszych rodziców, naszych dziadków. Mamy powód do dumy i potężne zadania do wykonania. Bardzo wam dziękujemy za postawienie tych zadań. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Dziękuję
i
bardzo.
Mamy kciuki i życzymy wszystkiego, co najlepsze.
Bardzo dziękujemy pani Małgorzato za ten, no, dobry wykład. Myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście nie można tworzyć prawa, czy wszelcy twórcy tego prawa i ci, którzy to prawo też przede wszystkim stanowią, prawda? Ale i też ci, którzy to prawo stosują, bo to ma oddziaływanie na drugiego człowieka, powinni to robić z największą starannością przy zachowaniu tych wszystkich zasad i reguł, które, ma pani rację, zgodzę, są najprostsze, najbardziej sugestywne, najbardziej przemawiają, nie wymagają komentarza i z których powinno wyrastać tak naprawdę samo dobre działanie, bo dekalog, który, tak jak pani mówi, szanuj ojca swego, matkę swoją, nie kradnij, nie zabijaj, nie kłam. To są najprostsze elementy, które wystarczy, że wnosimy do codziennego naszego działania, niezależnie czy funkcjonujemy w polityce, czy funkcjonujemy na każdym innym odcinku, bo chcę jasno powiedzieć, że powinniśmy się wszyscy szanować, bo wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Zawsze tak mówię i tak twierdzę i tu jestem przeświadczona. I jeszcze wspomniała pani o jednej bardzo ważnej kwestii, mianowicie też takiej samokontroli i tego, żeby jednak zwracać uwagę na to, kto jakie funkcje sprawuje, jeśli go wybieramy. To jest ważny komunikat i tutaj pod tym kątem też jest to niezwykle ważne. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, każdy upada, każdy grzeszy, błędów nie robi ten, kto nie robi nic, ale jednak jeśli wybrzmiewa przez to podstawowe zasady uczciwości, prawdomówności, to jak najbardziej można zaufać. I ostatnia rzecz, którą pani przywołała, pani Małgorzato, a która właściwie jest przed wszystkimi, przywołała pani tutaj w tej materii nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Dzisiaj, kiedy jesteśmy już, można powiedzieć, powoli w październiku, kiedy w październiku będziemy mieli i liturgiczne wspomnienie, i też rocznicę kolejnego wyboru, kolejną rocznicę wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II, warto jeszcze raz naprawdę ze zdwojoną siłą do tego ważnego nauczania wrócić, w szczególności, tak jak pani tutaj przywołała, to, żeby przede wszystkim też wymagać od siebie, nawet jeśli inni nie wymagają. Piękne słowa, bardzo pani Małgorzato dziękujemy i również dziękujemy oczywiście za ciepłe słowo pod naszym adresem, które przekażę.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, 23.13. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica, Jacek z Krakowa.
Teraz i zawsze, panie Jacku, witamy. Bardzo proszę.
Ja chciałem tylko powiedzieć o ustawie antyaborcyjnej, że bardzo chciałbym apelować o pośpiech w tej ustawie. Każdy dzień zwłoki to są kolejne dzieci, które są zabijane. I tylko tyle. Szczęść Boże i dobrej nocy.
Dziękujemy panu Jacku.
Bardzo dziękuję. Ja osobiście w głosowaniu, mimo już tutaj nie obowiązywała dyscyplina w sprawach sumienia, tak powinno być, że nie powinno obowiązywać dyscyplina. Byłam za tym, żeby jak najszybciej tę ustawę przekazać do pracy w komisji, żeby mogła szybko obowiązywać. Gdy przeczytałam statystyki w tym zakresie, bo tak naprawdę czasami dyskutujemy nad czymś nie wgłębiając się, bo nie da się w ciągu 5 minut podczas programu publicystycznego w jakimś tam, prawda, szczególnie nieprzychylnych mediach wszystko dokładnie przekazać i wyjaśnić, a ten przekaz jest tutaj w tej sprawie niezwykle ważny. Dotarliśmy też do pewnych statystyk, szczególnie tutaj pan minister Patryk Jaki, który ma synka z zespołem Downa i który właśnie walczy też o to, ale też pani poseł Milczanowska, która dała piękne świadectwo w polskim parlamencie, prawda, kiedy wyszła i powiedziała jasno i wyraźnie, że dziecko z zespołem Downa to nie jest ani krzyż, ani udręka, tylko to jest miłość, tak? I to pozostało poza wszelką dyskusją. Myślę, że elektryzowało wszystkich, tak, takie świadectwo matki, czy wcześniej świadectwo ojca, pana ministra Jakiego. I jak gdy ja przeczytałam te statystyki, właśnie a propos tych dzieci niepełnosprawnych, które są potem bardzo kochane i wnoszą wiele radości, powiem szczerze, że mnie to poraziło i tym bardziej jak najszybciej przycisnęłam guzik żeby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie. Także dzisiaj chcę zwrócić jeszcze jedną uwagę, żeby też nie poddać się takiemu swoistemu amokowi medialnemu, który mówi o tym, że oto te ustawy to są takie, które mają rozrywać polską scenę polityczną, mają wprowadzać awantury, zamieszanie i tak dalej. Myślę, że też bardzo spokojnie powinniśmy nad tym zgodzić się w pełni jak najszybciej procedować. Jestem za tym.
Dziękujemy bardzo. I telefon mamy kolejny. Bardzo proszę, słuchamy. Radio Maryja, tak?
Dzień dobry. Audycji.
Bardzo proszę, szczęść Boże. Kto i skąd?
Mówi Marian z Berlina.
Panie Marianie, tylko znów prośba gdzieś tą komórkę wyraźniej trzymać, dobrze? Ust, czy... Bo niby to jest... mamy technikę niemiecką, połączenie europejskie, a strasznie źle słychać. Bardzo źle.
Postaram się głośno mówić. Po prostu powiem krótko. No, materia do kadzenia już się skończył i po prostu nie będę kadził. Może zostanę wyłączony jak ostatni raz, albo w połowie zdania.
Ale nikt pana do kadzenia nie zachęca, tylko niech pan mówi, o co chodzi. No. Jaki problem pan widzi?
Po prostu do tematu. W latach 90. byłem w Solidarności, byłem w Puławach, w regionie Komisji do Spraw Interwencji. Działałem w Solidarności. Bardzo długo lat już mieszkam w Niemczech, prowadzę działalność gospodarczą. W tej chwili się kształcę na stare lata, no ale kiedyś po prostu nigdy na naukę nigdy nie zatrudnię. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że w Polsce jest bardzo trudne społeczeństwo. My Polacy jesteśmy narodem niesamowicie trudnym w integracji z samym sobą. I nie chciałbym, żeby za 3 lata znowu następna partia czy następna opcja, a może daj Boże, żeby została ta sama, bo uważam, że wreszcie mamy wykształconego, inteligentnego prezydenta. To chcę zaznaczyć. Ale ponieważ jesteśmy z tej samej gminy i afery zawsze gonią afery. Bez względu na to, do jakiej opcji należymy i do jakiej partii należymy. Z tego, co ja zauważyłem, po prostu nikt nie jest bez winy. Tak jak w mojej miejscowości był kapłan, który przez 25 lat kościoła nie wybudował, ale przyszedł następny i wybudował w rok kościół. Tak samo jest na każdym miejscu pracy. Tak samo jest i w rządzie, tak samo jest w ministerstwie. Są ludzie i ludziska. Są ludzie kompetentni, którzy po prostu od początku do końca są honorowi, bez skazy, ale są po prostu też oszuści i złodzieje. I ponieważ obecnie PiS jest bardzo atakowany przez wiadomo kogo, ludzi, którym się wyciąga dzisiaj grzechy popełnione, czy im rodzicom, czy po prostu dzieciom, gdzie po prostu społeczeństwo, gdzie naród polski był gnębiony, a teraz przyjęli pałeczkę, myślę o PO, bo niestety PO bardzo, bardzo złego dużo zrobiło dla gospodarki polskiej. I to trzeba po prostu podkreślić. I życzę obecnemu rządowi, żeby naprawdę, no jak powiedział pan Kaczyński teraz, po prostu skończyły się świętowanie i czas jest po prostu na wzięcie się do pracy. I chciałem tylko powiedzieć, że za 3 lata będą rozliczać obecny rząd. I po to, żeby nie było fiaska, uważam, że słowa pana Kaczyńskiego są bardzo na czasie i rząd musi się niesamowicie pilnować po to, żeby pozostać bez plamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za...
Szczęść Boże. Dziękujemy pani Marianie. Tak, bardzo cenne słowa. W pełni tutaj się zgadzamy. Oczywiście, że życie jest tylko życiem, że ludzie są tylko ludźmi, pełna zgoda. Natomiast co do czy afer, czy jakichś błędów, czy decyzji, błędnych decyzji, to różnica pomiędzy, myślę, obozem, który rządził, a obecną formacją, No jest zasadnicza, bo nie ma tutaj kwestii, nie może być mowy o zamiataniu czegokolwiek pod dywan, prawda? Są bardzo szybkie, bardzo błyskawiczne, bardzo precyzyjne decyzje i oczywiście badanie, kontrole tam, gdzie mogą być jakiekolwiek zastrzeżenia czy podejrzenia, że coś mogło być nie tak. Więc tutaj to jest kwestia podejścia do tych zjawisk, które, no pewnie tak jest, że były, są i będą. To jest kwestia też minimalizowania występowania tych zjawisk i w tej materii nasze działania są chyba jasne i transparentne i tu słowa pana prezesa absolutnie ważne, dlatego że tutaj ta praca musi być wykonywana na co dzień, a o jakimkolwiek świętowaniu to już nawet nie może być mowy, nie ma na to po prostu czasu. Ale pamiętamy sprzed 2015 roku różnych panów, których na przykład powinien pan premier Donald Tusk, czy później pani premier Kopacz demisjonować. Pamiętamy po aferze podsłuchowej, co się działo. Jednak ci panowie długo mieli się bardzo dobrze, a jeszcze premier jeden czy drugi próbował w sposób PR-owy usprawiedliwiać moim zdaniem te wszystkie zachowania poprzez to, że nie wiem, ścigano kogoś, kto nagrywał, prawda, zwracano uwagę, że treść rozmów nie jest ważna, tylko ważny jest, kto nagrał. No, pamiętamy te wszystkie sztuczki. No to była właśnie ten poziom czy model podejścia do zjawisk patologicznych w kręgach władzy. Także czy jesteśmy trudnym społeczeństwem, pani Marianie? A, taka nasza uroda. Ja myślę, że jesteśmy bardzo dobrym społeczeństwem i myślę, że historia też pokazała, że wiele razy potrafiliśmy się dźwigać z takich tarapatów.
Może to, że jest pół do 12 i za bardzo mogłem zrozumieć, że co, że znaczy, że mamy teraz wszyscy nie patrzeć na siebie, błędy sobie przebaczać, bo jeden jest głupi, drugi jest leniwy, trzeci pracowity, więc wszyscy coś tam mamy za paznokciami. Tak. No może i to jest dobre, no ale no to, no jak to, ktoś to powiedział, prawda, że jeden baran nie poprowadzi 100 lwów do zwycięstwa, prawda? Tylko jeden lew może 100 baranów.
No tak.
Ale tak
no
to
tak,
jest.
Ojcze, no tak, ojcze, żeby podywagować to już tak na zasadzie, że mamy pod koniec dnia prawie w pół do 12. Nie, ale to prawda, ja myślę, że to jest racja. I pan zwrócił uwagę na ważny element podejścia do zjawisk, czy do marginesu politycznego, który występuje i występować będzie, ale to nasze zdecydowanie podejście powinno te wszystkie elementy mocno minimalizować.
No i jeszcze telefon, chyba już ostatni, pani minister, bo mamy koniec dnia, mamy za chwilę modlitwę, no ale jeszcze chcemy podsumować. Chociaż te rozmowy niedokończone, to w sumie są niedokończone. Ale mamy telefon.
I taka też ich
jest uroda. Tak jest. Tak. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże. Małgorzata z Warszawy mówi.
Witamy panią Małgorzatę ze stolicy.
Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że jest nowy rząd. Wielkie nadzieje są wszystkich. I największą bolączką w tej chwili wydaje mi się, że jest jednak to sądownictwo. I błagam serdecznie o to, żeby rząd podjął jakieś kroki w celu unormowania tej sprawy, bo jest bardzo wiele osób poszkodowanych przez prawników. Czy to chodzi o sędziów, czy to chodzi o adwokatów, to znaczy radców prawnych też, bo różne sytuacje się zdarzają. Mam znajomą, która w tej chwili na przykład założyła sprawę radcy prawnej, dlatego że po prostu jest bardzo duża grupa osób, które się znają na prawie, natomiast wykorzystują tą swoją wiedzę przeciwko innym, przejmują właśnie majątki. To tak jak tutaj w Warszawie jest ta sprawa taka właściwie afera prawnicza, tak w wielu innych miejscach w Polsce też są takie różne sprawy. Te osoby, które powinny stać na chroniąc ludzi przed przestępczością, same przestępczość powodują. Więc ja jestem też poszkodowana, że tak powiem. Niestety sytuacja wygląda mniej więcej tak, że 6 lat jestem gnębiona. można tak powiedzieć, przez 25 Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie sprawą rozwodową, gdzie cały czas mam odmawianego pełnomocnika z urzędu, gdzie cały czas mam odmawiane podniesienie zabezpieczenia alimentacyjne od 6 lat i nie wolno mi mieć męża zaufania i cały czas się ta sprawa źle toczy. Natomiast mąż jest właścicielem hurtowni. Mąż wyniósł wszystkie nasze oszczędności i adwokatka mojego męża zastraszała mnie 6 lat temu, że ona ma aplikacje sędziowskie i w związku z tym ja będę miała wszystko przegrane, dlatego że ona ma układy sędziowskie z sędziami. Ja już to mówię tak bezpośrednio, kawa na ławę. Wcale w to wtedy nie wierzyłam, ale 6 lat procesu, w tym jedna rozprawa, kiedy miałam uraz kręgosłupa szyjnego u mnie w domu, kiedy ja po prostu źle się czułam, świadczy wybitnie o tym, że jednak coś jest na rzeczy. Napisałam pismo do pana ministra w tym roku, w lipcu złożyłam do pana ministra Ziobry i imiennie na pana ministra. Niestety chyba zostało to przedekretowane na Urząd Skarg i Wniosków i żadnego pisma, żadnej odpowiedzi nie dostałam. Skarżyłam się zarówno na ten 25 Wydział, jak również i na samą adwokatkę Grochowską, przepraszam bardzo, już za dużo powiedziałam, ale w każdym bądź razie wydaje mi się, że jak najszybciej powinien zostać jakiś powołany urząd, który by rozpatrywał bezpośrednio takie
kazusy. Ale pani Małgorzato, pani wie, że ani spowiadać przez telefon się nie można, ani też wygrywać spraw sądowych,
tak,
prawda?
Tak,
więc
tak.
Będzie to trudno, ale pani minister coś tutaj odpowie i może
tak
jakieś
myślę.
Namiary
tak, myślę
do pani
sobie.
Weźmie.
Ja myślę, że tak, gdyby pani po tym skończonym tutaj...
Ja chciałam zwrócić uwagę, że tak wiele osób poszkodowanych jest, że jest utworzone miasteczko namiotowe pod Sądem Najwyższym na Placu Krasińskim. Tak wiele osób jest poszkodowanych przez właśnie prawników. I dlatego bardzo bym prosiła o zwrócenie uwagi na te tematy.
Dobrze. To w czasie teraz wypowiedzi pani minister, ja wezmę telefon od pani, dobrze?
Tak, bardzo proszę o ten telefon, bo to być może ta sprawa jest w końcówka, tak? Ja go zrozumiałam, lipca, więc to jeszcze chwilę, ale powiem tak, z tego co wiem, rozpatrywane są tam różnego rodzaju skargi, pan minister też podejmuje różnego rodzaju działania i być może w tej sprawie trzeba będzie dokonać po prostu takiego administracyjnego sprawdzenia, bo minister sprawiedliwości ma tą trudność, że nie może wnikać w orzekanie, ale może sprawdzić, dlaczego sprawa się ciągnie, prawda? Czyli taki nadzór administracyjny nad sprawą absolutnie jest tutaj, czy dokonanie tej wizytacji. Co takiego się dzieje? Po pierwsze, że to się ciągnie aż tyle lat. Po drugie, czy rzeczywiście są jakieś elementy tutaj, które mogłyby wskazywać na zachowania, które no, nie powinny mieć miejsca? Dlaczego jest odmawiane zabezpieczenie, czy odmowa, czy zasadna była odmowa na przykład obrońcy z urzędu i tak dalej, i tak dalej. Te problemy, o których pani mówi, my już mamy dość solidnie zdiagnozowane. Pamiętam ten czas, kiedy, no właśnie, wiedząc o tym, jak bardzo mało prawników jest na tak zwanym rynku, prawda? Że te usługi prawnicze są bardzo, bardzo drogie, że to jest spowodowane zbyt małą ilością, nie ma konkurencji, więc dlatego jest takie właśnie poczucie, że czasami ktoś jest bardzo źle potraktowany, to jest spowodowane tym, że ta konkurencja jest bardzo mała. Pamiętam, że napisaliśmy wtedy taką ustawę o licencjach prawniczych, żeby jak najszybciej można było wprowadzić jak największą ilość, żeby przede wszystkim też te usługi raz potaniały, a dwa, żeby ta konkurencja wymusiła też jakość usług. Też kwestia postępowania dyscyplinarnego, które jest, jak Państwo wiecie, iluzoryczne. Ona jest praktycznie, można powiedzieć, zupełnie nieskuteczna, bo tam na zasadzie kruk krukowi oka nie wykole, konsekwencje to są żadne praktycznie. I te osoby, które powinny te konsekwencje ponieść, nienależycie sprawując tutaj urząd, tych konsekwencji nie ponoszą. Z tego co wiem, jest przygotowywana reforma, bardzo gruntowna reforma wymiaru sprawiedliwości, której pewnie Państwo, myślę, że za niedługo się dowiecie. Z tego co wiem, ja widzę, że bardzo intensywnie minister sprawiedliwości, całe ministerstwo, panowie, którzy są za odpowiednie odcinki odpowiedzialni, pracują. Także te rzeczy nie zmienimy też z dnia na dzień, to żeby była jasna sytuacja, dlatego że myśmy tutaj zostali, no, obszar, podobnie jak ochrona zdrowia, dość mocno zaniedbany, a państwo, sędziowie się bronią. Pamiętacie państwo kongres, który został zwołany, czy nie wiem, jak to gremium się ostatecznie nazywało, 3 czy 4 września i stanowisko, no, a zachowanie co po niektórych sędziów, chociażby jak ostatni wpis na Twitterze, jak państwo pamiętacie, pod adresem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, nie pozostawia już nam żadnych złudzeń co do tego, że to środowisko nie chce żadnych zmian i że będzie naturalny, ostry opór przed tymi zmianami. Także ja prosiłam tylko o ten telefon i myślę, że tutaj będzie, bo z tego co wiem, w wielu sprawach, o ile można sprawdzić, to te sprawy są bardzo dokładnie sprawdzane. Teraz bolączką jest wiele, wiele zaniedbań, w tym również zaniedbań związanych z brakiem ustaw, brakiem rozwiązań, bezkarnością i też samym mechanizmem, myślę, że też mechanizmem dostępu do zawodów prawniczych, złym mechanizmem dostępu do zawodów też sędziego. Cześć nad tym, znaczy z tego co wiem, zastanawia się nad tym resort, w jaki sposób tą sytuację uzdrowić. Jest to obok zdrowia, powtarzam, jeden z najpoważniejszych i najbardziej problematycznych spraw i resortów, obszarów działalności, w których wiele, wiele będzie się też działo.
I pani minister, no cóż, stawiamy kropkę nad i, kończymy już nasze rozmowy niedokończone. Temat jest niedokończony, bo no, do rana mogliśmy odbierać głosy naszych słuchaczy, obywateli, którzy mówią na temat stanu państwa, na temat pracy rządu. Powiedzmy, to jeszcze jest dopiero 9 miesięcy. Już rok czasu, można więcej powiedzieć, 2 lata jeszcze więcej, więc na pewno czas będzie tutaj ciągle weryfikował pracę i odpowiedzialność ministrów, ale myślę, że jak no przynajmniej po raz któryś tam w życiu miałem doświadczenie, kiedy widziałem człowieka, który mówi, tak mi dopomóż Bóg właśnie w wypełnianiu tej misji, że to nie były puste słowa. Tak patrzyłem na ministrów, którzy prawie wszyscy chyba bez wyjątku to słowo mówili, kiedy przyjmowali odpowiedzialność konstytucyjną, też powiedzmy polityczną, prawną, właśnie za to, nie tylko przed Bogiem i historią, ale przede wszystkim też tutaj przed no, własnym narodem, prawda, za to, co będą czynić, co czynią dla dobra ojczyzny. Powiedzmy jeszcze i to, że przecież mogliby robić, nie chcę teraz takie robić peamy, ale interesy w jakichś firmach prywatnych, jakichś swoich, prawda, osobistych tutaj, no, w różnych, prawda, przedsięwzięciach, ale jednak ten czas oddali ojczyźnie i to też jest bardzo tutaj ważne, więc myślę, że to słowo się należy powiedzieć dziękujemy, ale również i też wymagamy. Myślę tu jako słuchacze, jako no, też społeczeństwo, jako Polacy.
Tak, pełna zgoda i tutaj jest pełne prawo do tego, żeby ta poprzeczka stała bardzo wysoko. Też pamiętając o tym, na jakie elementy programu umawialiśmy się i te konsekwentnie krok po kroku staramy się realizować. Oczywiście nic się nie stanie, tak jak powiedziałam, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, bo to jest fizycznie niemożliwe po tylu latach zaniedbań, które zastaliśmy. gigantycznych zresztą zaniedbań w wielu obszarach. I wiele rzeczy można osiągać już i te, które można już osiągać, jak chociażby na tyle działania, które no właśnie, chociażby też i ministra sprawiedliwości, ale i też służb, ale i też ministra finansów, że już pewne środki, na przykład w postaci tych dodatkowych 9 miliardów złotych, jeśli idzie o wykonanie dochodów, podczas gdy planowaliśmy 205, a w czasie rządów Platformy ostatniego roku to było tylko 187 milionów, czyli już pewne działania doraźne, te, które można było wykonać, zostały i będą w kolejnych odsłonach wykonywane, tak jak uszczelnianie systemu, likwidacja szarej strefy. Bardzo często przedsiębiorcy też do nas o tym mówią. Przywracanie bardzo takich równych warunków konkurencji firm zagranicznych z naszymi rodzimymi przedsiębiorcami, ale i także te programy socjalne, które wprowadzamy. Może bardziej nie tyle socjalne, to może jest taki niezbyt fortunny okres, ale takie rodzinne, właśnie prorodzinne, prospołeczne, prodemograficzne.
Socjalnym się kojarzy z jakimś, nie wiem, więzieniem.
Tak, te wszystkie, tak, te wszystkie elementy absolutnie tutaj
internatem. Pani minister, jeszcze jeden telefon, czy jeden telefon, ojdzie tutaj nas taki namolny słuchacz, pan Krzysztof chciał dwa słowa powiedzieć. Odebrałem już. Pan Krzysztof tutaj do nas dzwoni z Rzymu, z Krakowa. Panie Krzysztofie, szybciutko pan powie dobre słowo.
Serdeczne pozdrowienie dla pani minister i przypomnienie tej pięknej rozmowy na dziedzińcu na Jasnej Górze, wtedy, kiedy było Radio Maryja, kiedy ja powiedziałem do pani minister, że jej bardzo życzę, żeby jej cudowne imię Beata wybrzmiało kiedyś też w kontekście procesu beatyfikacyjnego. No. W każdym razie pozdrawiamy.
Panie Krzysztofie, pamiętam tą rozmowę, tak.
Córkę pozdrawiałem, która akurat trochę parę dni wcześniej wyszła za mąż, więc to też gorące pozdrowienie. Ten cudowny, rodzinny entuzjazm i mam nadzieję, że te fotografie, które dyskretnie dałem, pani minister przekazała
tak.
Panu premierowi.
Tak, oczywiście, że przekazałam.
No, bardzo ważne.
Pozdrawiamy.
Dziękuję.
Tylko można być w tej rzeczywistości politycznej, jeżeli jest siła przebicia. A siła przebicia, no to jest Eucharystia, gdzie wszystkie fotografie przy Komunii Świętej przekażę przy kolejnej teraz możliwości. Niech Pan Bóg błogosławi.
Pozdrawiamy. Proszę Bóg zapłać. Dziękuję Panie Krzysztofie. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie. Ja również życzę wszystkiego, co najlepsze. Bardzo dziękujemy za uwiecznianie na fotografiach chwil, które przeżywamy wspólnie z Państwem. To jest dla nas największa radość, chyba zaszczyt, też honor. Bardzo się zawsze z tego cieszymy i każdy przyjazd jest dla nas radością, ale też takim wytchnieniem. Ja Panie Krzysztofie dziękuję. Oczywiście, że przekazałam. I tyle. No to są takie momenty, kiedy to nas bardzo, bardzo wzmacnia. Ale kończąc też, ojcze Januszu, nas tematy absolutnie ważne. Chcę powiedzieć, że te wszystkie reformy, które zapowiedzieliśmy, które już się dzieją, te, które są już umieszczone w budżecie, jak podniesienie płacy minimalnej i tej najniższej emerytury i najniższego uposażenia rentowego, reformy służby zdrowia, które mają być przedstawione w całej rozciągłości do 15 października, reforma emerytalna, która jest w polskim Sejmie, ma wyjść w przyszłym roku, kiedy już działaliśmy na rzecz takiego zjawiska, jak ograniczanie bezrobocia, plan odpowiedzialnego rozwoju. Dzisiaj pan minister Morawiecki ma już wszystkie instrumenty do realizacji tego planu, wiesz, czy mieszkanie 500+ i inne elementy i również program 500+, zapewnienie środków na przyszły rok budżetowy, ale i też wszystkie inne kwestie dotyczące postępowań, reformy w wymiarze sprawiedliwości, w wielu innych obszarach, Ministerstwo Energii też, no każdy by musiała tutaj naprawdę wymienić, gdzie się bardzo dużo dzieje przy bardzo trudnych warunkach, które jednak wciąż są nam stawiane, przy bardzo dużej ingerencji różnych gremiów zagranicznych w nasze sprawy polskie. Z wielkim spokojem i determinacją będziemy te sprawy wprowadzać. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część osób może być niezadowolona z tempa wprowadzania tych zmian, ale bardzo prosimy też o cierpliwość, o zrozumienie i o to, że nie wszystko da się po prostu wprowadzić od razu, a jeśli nawet wprowadzamy, to siłą rzeczy efekty będą za chwilę, nie będą widoczne od razu, bo to jest oczywiste z przyczyn chociażby technicznych. Więc bardzo Państwu za wszystko dziękujemy, za wszystkie elementy wsparcia, za wszystkie pomysły. Jeśli coś jeszcze gdzieś jest w Państwa ocenie niedostatecznie wykonane, to oczywiście będziemy to poprawiać. O te dwa telefony poproszę i tam sprawdzimy, co się w tych sprawach jeszcze raz dokładnie dzieje. Jeśli odpowiedzi nie zadowalają, to można sprawdzić, tam mamy jeszcze instrumenty. Także bardzo, bardzo Państwu za dzisiejszy wieczór dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była pani minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Premiera, prezesa Rady Ministrów, pani Beaty Szydło. Dziękuję bardzo pani minister.
Dziękuję ślicznie, ojcze. Pozdrawiam Radio Maryja, telewizję Trwam, jak zawsze na straży Polski.
I do kolejnego
Polski,
spotkania.
Polski, tak.
Tak jest.